Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Pozdrawiamy Państwa bardzo serdecznie w ten gorący sobotni wieczór. Gorący i za oknem, ale także gorący w polskiej polityce. Dzisiaj naszymi gośćmi są pani poseł Beata Kempa. Szczęść Boże, pani poseł.
Szczęść Boże, witam wszystkich.
I pan poseł Wojciech Szarama. Szczęść Boże, panie pośle.
Szczęść Boże.
Dzisiaj przedstawiciele komisji śledczych, a więc śledczy w naszym studio. Pani poseł reprezentuje komisję hazardową, natomiast pan poseł Wojciech Szarama reprezentuje komisję do spraw zbadania okoliczności śmierci byłej posłanki Barbary Blidy. Już mieliśmy okazję rozmawiać w rozmowach o godzinie 18:15 w Radiu Maryja Telewizji Trwam. Ale bardzo ciekawy czas przed nami, czas, kiedy te komisje mają zakończyć pracę. I co ciekawe, pani poseł, po 8 miesiącach, chociaż pani poseł, jak ustaliliśmy, takich aktywnych miesięcy były 3, no bo pierwszy miesiąc kłótnia proceduralna, później wasze wyłączenie, później 3 miesiące zawieszenia na czas katastrofy smoleńskiej. Więc z 8 miesięcy robią się 4 i Platforma już chce zamknąć sprawę.
Tak, to prawda. Ostatnio mieliśmy do czynienia z takim dość brutalnym stłumieniem, próbą brutalnego stłumienia prac komisji. Pan przewodniczący uznał, że mimo iż jeszcze nie przesłuchaliśmy wszystkich świadków, nie dotarły do nas wszystkie dokumenty, nie było rozmowy z prokuratorami, podczas której chcieliśmy ustalić, na jakim etapie są 2 śledztwa, które w tej sprawie są prowadzone przez prokuratury warszawskie, pan przewodniczący postanowił przedstawić sprawozdanie, które w dość jednoznaczny sposób jest moim zdaniem taką mową obrończą Mira Zbycharycha i jednocześnie obarcza pewną odpowiedzialnością i prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, i nieżyjącego pana Przemysława Gosiewskiego, i również pana premiera Jarosława Kaczyńskiego. No, krótko mówiąc, jest to dokument, który ma, tak jak powiedziałam wcześniej, brutalnie stłumić pracę tej komisji, jednocześnie zupełnie odwraca sytuację i nie wyjaśnia niczego, co legło u podstaw wielu pytań na początku, kiedy ta afera, przypomnę, 1 października pojawiła się w mediach. I w tej sytuacji był nasz bardzo ostry, może taki emocjonalny protest, ale to już naprawdę, szanowni państwo, po tych kilku miesiącach, a 3 bardzo intensywnych, bo wielu z Państwa, z tego co wiem, po tych spotkaniach się zdążyłam zorientować, po spotkaniach z Państwem podczas kampanii wyborczej, obserwowało pracę tej komisji, robiło sobie własne syntezy, nawet Państwo podpowiadaliście nam, jakie jeszcze moglibyśmy zadać pytania, jakie macie przemyślenia, tezy, wnioski. Okazało się, że tak naprawdę Platforma Obywatelska, chyba dochodząc do wniosku, że zbliża się kolejna kampania, mianowicie kampania samorządowa, i podczas tej kampanii trwanie prac tej komisji byłoby jak najbardziej nie na rękę Platformie Obywatelskiej. Ja przypomnę, że uchwała Sejmu wskazuje na to, że prace komisji powinny trwać do 30 września.
Przypomnijmy, bo pewnie wielu naszych słuchaczy zapomniało tak naprawdę, od czego zaczęła się ta afera hazardowa, od opublikowania stenogramów, gdzie 20 lipca, to będzie za trzy dni, 2 lata od tego telefonu, kiedy Ryszard Sobiesiak rozmawia ze Zbigniewem Chlebowskim. Cześć Zbyszek, cześć Rysiek, co tam? I tak to się zaczęło. Rysiu, na 90% załatwimy, ale musi tutaj pomóc Miro, Grzecho. To chyba chodzi o tego Grzecha, który teraz jest pełniącym obowiązki głowy państwa, więc no to są jakby, i to jest geneza tej afery hazardowej, ale stało się tak, że Platforma Obywatelska w pewnym momencie, kiedy wymieniła, także premier Donald Tusk wymienił 6 swoich najbliższych współpracowników z rządu, przesunął ich do parlamentu, między innymi Grzegorza Schetynę, więc trudno uznać, że niczego nie było, prawda?
Tak, oczywiście, że tak. Tym bardziej, że pan premier Donald Tusk jakoś nie potrafił wyjaśnić do końca, dlaczego to uczynił, dlaczego takie decyzje podjął. przypomnę, że to przesłuchanie no, miało między innymi na celu to, na ile premier polskiego rządu w ogóle panuje nad swoim rządem, nad osobami, które do tego rządu zaprosił. Natomiast faktem jest, że ta sytuacja, no po drodze mieliśmy oczywiście katastrofę i ten czas żałoby, a później czas kampanii, gdzie na spotkaniach jednak państwo rozmawialiście, czyli jakby nie zapomnieliście o tym, że te fakty miały miejsce i może i też ta jakby ta próba naszego, na ile mogliśmy oczywiście, bo nie możemy, rzecz jasna mamy związane ręce, związane z tajną kancelarią i z dokumentami, których nie wolno nam upubliczniać, a szkoda. Niejednokrotnie mówiłam, że gdybym miała taką możliwość, gdybyśmy mogli, to jeszcze nieżyjący pan poseł Wasserman mówił, ujawnić te dokumenty, to naprawdę byśmy byli pierwszymi osobami, które podniosłyby rękę za tym, żeby te komisje zlikwidować, bo samo ujawnienie stenogramów myślę, że dałoby wielu osobom wiele do myślenia, ale ten wynik wyborczy, tak, który mieliśmy, jeśli idzie o wyniki wyborów na Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pokazały te 8 milionów, prawda? Tam spora część z państwa głosowała i tak mówiliście również państwo, dlatego, że nie chcecie takiego państwa, jakie proponuje Miros, Bycho, Rycho i tak dalej. Więc jak gdyby aż się prosi, żeby tutaj napisać bardzo rzetelny raport w tej sprawie, żeby pokazać mechanizmy, jakie funkcjonowały za rządów Platformy Obywatelskiej i żeby tak naprawdę uruchomić coś, co jest niebywale ważne dzisiaj w państwie polskim, mianowicie kontrolę społeczną. To jest to, o czym niejednokrotnie mówi pan premier Jarosław Kaczyński, że tej kontroli społecznej kompletnie nie ma. Szanowni państwo, no bierzmy sprawy w swoje ręce, uruchommy tą kontrolę społeczną, rozmawiajmy z ludźmi, nawet tymi właśnie niezdecydowanymi na ten temat, jakiej Polski chcą. Czy chcą Polski Miras, Bycha i Rycha, ale najpierw trzeba popatrzeć rzetelnie w raport, prawda, jaka ta Polska była proponowana. To nie idzie jakieś oskarżenia, od oskarżeń jest oczywiście prokuratura, to jest oczywiste i jasne, ale rzetelne opisanie tego mechanizmu musi nastąpić, a takiego opisu nie ma w sprawozdaniu Sekuły.
Czyli nie jest to raport, pod którym pani się podpisze, albo na bazie którego chciałaby pani wyciągać ostateczne wnioski z tych przesłuchań, które miały już miejsce przed komisją?
No przede wszystkim to jest raport, który nie jest oparty na całokształcie materiału dowodowego, więc tutaj absolutnie nie można, to tak jakby sąd wydał wyrok w połowie, prawda, procedowania. To jest zupełnie niedopuszczalne. Gdyby w ogóle wydał, to byłaby podstawa ewidentna do uchylenia. To po pierwsze. Po drugie, tak jak powiedziałam, czeka nas ta rozmowa z prokuratorami. My musimy wiedzieć, na jakim etapie jest śledztwo. Czy ono zmienia, czy śledztwa, czy one zmierzają ku końcowi, czy też rzeczywiście jest jeszcze, czy te śledztwa są rozwojowe. To jest druga kwestia. Po trzecie, w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej u pana marszałka leży projekt naszej uchwały, jeszcze który złożyliśmy z nieżyjącym panem posłem Wassermanem, projekt uchwały rozszerzającej zakres przedmiotowy pracy tej komisji. To jest niezwykle ważne. Myśmy chcieli poszerzyć o pewien krąg spraw. No, w międzyczasie mieliśmy wyciek gdzieś tam do mediów odnośnie, że toczy się postępowanie w sprawie Zielenieckiej, więc dokładnie nam, mimo już nie mogliśmy wtedy powiedzieć, prawda, czy ujawniać tajemnicy, ale dokładnie chodziło również, żeby pozbierać wszystkie te śledztwa, które mają tak zwane tożsamość podmiotową i tu w tej sytuacji, żeby również je dołączyć, rozpatrzeć i pokazać w sprawozdaniu cały ten mechanizm, przestrzec po prostu Polaków, że w taki sposób no, funkcjonowanie państwa polskiego absolutnie może nas doprowadzić tylko i wyłącznie do ruiny. I wreszcie rzecz najważniejsza, to jest przesłuchanie świadków. Przecież najpierw Sekuła przedstawia sprawozdanie, które ma tezy, wnioski, zalecenia, prawda, no, tak jakby no, kompletny materiał, w cudzysłowie oczywiście, po czym przyjmujemy wniosek, no, naprawdę na wyraźne już nasze żądanie opozycji, bo to również było żądanie nie tylko moje, pana posła Dery, ale też i pana Rukowicza, to trzeba oddać, zadość prawdzie i godzą się na przesłuchanie pani dyrektor Pleczelu, która no, jest to dość istotne przesłuchanie, ponieważ ona również uczestniczyła w projektowaniu pisma dla pana Drzewieckiego, a pismo, przypomnę, ma wagę bardzo ważną, bo dotyczyło właśnie owych dopłat, czyli a może konkretnie wycofania, czy wniosku, prośby o wycofanie dopłat z ustawy o grach i zakładach wzajemnych. I w tej sytuacji nie mamy jeszcze końców, my jeszcze prosiliśmy o inne wnioski dowodowe, nie po to, żeby przedłużać, tylko żeby był zebrany całokształt materiału dowodowego. Mianowicie jeszcze rzeczniczka pana Drzewieckiego, prasowa, miała być przesłuchana, jeden z dziennikarzy. Więc no, są jeszcze, oczywiście powinny być moim zdaniem konfrontacje. Jesteśmy też w trakcie rozpatrywania tego materiału dowodowego pod kątem porównawczym. Kończymy już ten proces. Prace mają trwać do 30 września i ja absolutnie nie podpiszę się pod tym sprawozdaniem, dlatego że ono nie oddaje w całości, nie czyni zadość prawdzie i nie jest obiektywny. To jest, ja jestem po lekturze, dość szybko przeczytałam, ale w miarę wnikliwie. Pod kątem może takim, no skoro do któregoś mamy wnieść poprawki, to czy da się jeszcze cokolwiek poprawić? No niestety nie, ponieważ na wszystkie tezy nie ma poświadczenia, znaczy jak gdyby pan przewodniczący nie przedstawia, jaki dowód ma na poparcie danej tezy, na której karcie on się znajduje, w którym przesłuchaniu się znajduje, w jakim materiale się znajduje. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Mianowicie ja nie widzę tam tej części, która by dotyczyła naszych przesłuchań niejawnych, a one były bardzo ważne. I jeśli ja zadałam to pytanie panu Sekule na posiedzeniu, gdzie jest część dotycząca spraw niejawnych, bo tam mamy szereg rzeczy, o których no, oczywiście nie mogę mówić tutaj, ale niestety one powinny być również zawarte w tej części niejawnej. Nie uzyskałam na ten temat żadnej odpowiedzi, więc dla mnie absolutnie on nie oddaje istoty sprawy. Jakby podsumowania naszej wielomiesięcznej pracy, codziennej po kilkanaście godzin, też w tym szaleństwie też Platforma upatrywała metody, mianowicie takiej, że brała opozycję na zmęczenie, krótko mówiąc. No my nie daliśmy się tutaj zmęczyć, ale też trzeba wiedzieć o jednej rzeczy, że ja mam pozostawione tezy, które wypracowaliśmy z panem ministrem Wassermanem. Bardzo poważne tezy, łącznie z wnioskami, które rozpatrywaliśmy, takie już pierwsze wstępne projekty wniosków do prokuratury w związku z bardzo rzetelną oceną materiału dowodowego dotychczasowego. I ja zamierzam to traktować jako swoisty testament pana ministra Wassermana i zamierzam te kwestie umieścić w naszym sprawozdaniu, które na spokojnie, nie zamierzam tolerować bata pana Sekuły i ugiąć się przed tym batem i na spokojnie przedstawimy opinii publicznej w stosownym czasie.
Pani poseł, pani pośle, bo może jest tak, że jest takie zaklinanie rzeczywistości i próba powiedzenia tego, że właściwie nic się nie stało. Tak jak nieraz kibice śpiewają na stadionach, kiedy padnie samobój, nic się nie stało. No bo tak, możemy powiedzieć, no Zbychu nie spotykał się z Rychem na cmentarzu, prawda? 30 czerwca to pismo, o którym wspomniała pani poseł, o dopłatach nie wyszło. 26 czerwca z kolei nie było rekomendacji Ministerstwa Sportu dla córki Rycha. Że tego wszystkiego po prostu nie było, że 26 sierpnia, jak patrzę, przynajmniej tutaj mam stenogram, kiedy poseł właśnie Bartosz Arłukowicz mówi, chcemy wiedzieć, dlaczego 26 sierpnia Ryszard Sobiesiak mówi, że trzeba kupić kartę Play, bo wszystkie abonamenty trzeba wyrzucić. To znaczy, że wiedzieli o przecieku, prawda? Gdzie ten przeciek nastąpił? W którym momencie nastąpił? No to są sprawy, które chyba nie są wyjaśnione. Przynajmniej ja, kiedy obserwuję posiedzenia komisji, to ja nie znam odpowiedzi tak naprawdę jeszcze na te pytania, a tutaj po czterech, trzech miesiącach tak naprawdę intensywnej bardzo pracy, no próba zamknięcia całej komisji hazardowej. Pana komisja, panie pośle, która ma przytłoczyć PiS, no bo po to została między innymi powołana obok komisji naciskowej, działa już 31 miesięcy.
No prawie 3 lata będą i ta komisja wydaje się, że już kończyć ma swoje prace, a tu ciągle jakieś nowe przesłuchania. I sądzę, że ta komisja będzie tą komisją medialną, tą komisją, która będzie atakowała Prawo i Sprawiedliwość, a w szczególności premiera Jarosława Kaczyńskiego i ministra Zbigniewa Ziobrę. No bo to postępowanie, które było do tej pory, wykazało, że absolutnie żadnych nacisków politycznych na prokuratorów, którzy prowadzili sprawę, nie było. Ci ludzie, którzy przesłuchiwali, którzy decydowali o czynnościach śledczych, bardzo wyraźnie i jednoznacznie powiedzieli, nie było na nas żadnych nacisków. Postępowaliśmy w zgodzie z własnym sumieniem, w oparciu o swoją wiedzę, o zebrany materiał dowodowy. No i część komisji, ta wywodząca się z Platformy Obywatelskiej, przede wszystkim pan poseł Kalisz, oni nie chcą tego zaakceptować, bo ich środowiska oczekują, że Prawo i Sprawiedliwość zostanie w tej komisji potępione. Stąd na przykład ataki na obecną prokuraturę, ale również na tą prokuraturę, którą kierował poprzedni minister z Platformy Obywatelskiej, pan Świąkalski. Że ci prokuratorzy nie stawiają politykom PiS-u żadnych zarzutów, że stwierdzają, że nacisków politycznych nie było. A więc próba za wszelką cenę znalezienia jakichś chociażby drobnych elementów, z których można by było wysnuć wniosek, że to politycy Prawa i Sprawiedliwości doprowadzili do śmierci Barbary Blidy. A przecież fakty są zupełnie inne. ABW i prokuratorzy nie wtargnęli do tego mieszkania, tylko wykonywali określone czynności śledcze na podstawie zebranego materiału dowodowego. No, był zarzut o pośredniczenie we wręczeniu łapówki i trzeba było tą sprawę wyjaśnić. Była posłanka doprowadzona na konfrontację tego dnia z dwoma innymi świadkami w tej sprawie i w zależności od tej konfrontacji podjęto by inne czynności. Czyli jeśli byłyby podejrzenia matactwa, to wtedy nie prokuratura, nie politycy, tylko sąd zdecydowałby o zastosowaniu tymczasowego aresztowania.
Czyli Barbara Blida miała zostać zatrzymana, nie aresztowana.
Absolutnie. Prokuratorzy wydali postanowienie o zatrzymaniu i doprowadzeniu Barbary Blidy na przesłuchanie do prokuratury. I tam miało się odbyć przesłuchanie, przedstawienie zarzutu tego pośredniczenia w przekazaniu łapówki oraz konfrontację z osobami, która dała łapówkę i z osobą z kierownictwa kopalni, który łapówkę miał przyjąć. I dopiero te czynności miały doprowadzić do podjęcia ostatecznych decyzji. I w każdym wypadku decyzja o tymczasowym aresztowaniu byłaby podjęta przed sąd. Ta decyzja mogłaby zostać zaskarżona do sądu wyższej instancji i ostateczne orzeczenie w tej materii, ostateczne postanowienie w tej materii mógłby wydać ten sąd. A więc wszystko odbywało się w zgodzie z obowiązującymi przepisami i w zgodzie z pewną logiką postępowania, które Prawo i Sprawiedliwość zaproponowało Polakom. A więc walka z korupcją, walka ze złodziejstwem. Bo przecież wszyscy o tym mówili i to już skończyło się wieloma aktami oskarżenia i są nawet wyroki skazujące. Mówiono o tym, że handel węglem to jest taka mała mafia. I nie wymyślili tego politycy Prawa i Sprawiedliwości, ale dziennikarze, obserwatorzy tych stosunków na Śląsku panującym w tym przemyśle wydobywczym. A więc nagminne zaniżanie wartości sprzedawanego węgla, dzielenie się prowizją, pośrednik, bo węgiel nie był sprzedawany z kopalni do elektrowni, tylko między kopalnią a elektrownią był pośrednik, który brał prowizję od dokonanej transakcji. I tą prowizją zdarzało się, że dzielił się właśnie z tymi dwoma dyrektorami albo dwoma zarządami tych firm, które te transakcji dokonywały. A więc Skarb Państwa tracił miliony złotych. Myśmy postanowili to przerwać i mieliśmy w tym naprawdę wielu, wielu sojuszników. Ta tragiczna śmierć doprowadziła do tego, że część mediów, część polityków postanowiła wykorzystać tą tragiczną śmierć jako oręż do walki z Prawem i Sprawiedliwością, z naszą koncepcją budowy uczciwego polskiego państwa.
Te komisje, komisja do spraw zbadania okoliczności Barbary Blidy, komisja naciskowa, one ciągną się tak naprawdę w nieskończoność. To już prawie trzeci rok rzeczywiście mija i tutaj jakby nie ma pośpiechu. Natomiast wielki pośpiech w zamknięciu jest w komisji hazardowej, która miała badać na początku aferę hazardową, czyli aferę Rycha, Mira i Zbycha. Natomiast sam zapis ustawowy, delegacja Sejmu dla tej komisji, ona już została poszerzona o poprzednie ekipy. Dlaczego tak się stało?
Ja jestem przekonany, że tutaj argumenty polityczne, wola polityczna grupy rządzącej ma decydujący wpływ. A więc wykorzystano w perfidny sposób katastrofę smoleńską, 3 miesiące przerwy w postępowaniu wszystkich komisji, tej w szczególności, bo to miała być komisja krótka, i teraz 2 tygodnie po wznowieniu prac komisji, prace mają być zakończone, czyli ma nastąpić taka pewna amnezja w stosunku do tego, co się wydarzyło parę miesięcy temu, a przecież tam również był plan wyciągnięcia olbrzymich pieniędzy ze Skarbu Państwa. To trzeba też bardzo, bardzo wyraźnie powiedzieć, że był przygotowany projekt ustawy, który przynosił określone korzyści finansowe grupie ludzi związanej z hazardem i uszczuplenie należności podatkowych dla Skarbu Państwa. Polska straciłaby na tych inwestycjach miliony złotych, na tego typu grach. I stąd ta próba teraz zamknięcia tego jak najszybciej, żebyśmy zapomnieli właśnie o tych faktach, o tym, skąd się to wzięło i dlaczego się to wzięło. Przecież ktoś chciał zarobić olbrzymie pieniądze kosztem nie jakichś ludzi, którzy również biorą udział w interesach hazardowych, tylko kosztem Polaków, kosztem podatników. Myśmy się na to nie zgodzili. I tak samo tutaj jestem przekonany, że pani minister Kempa doprowadzi do takiej sytuacji, że przynajmniej opinia publiczna, jeśli się nie da przegłosować w komisji, to opinia publiczna również z dezaprobatą przyjmie sposób zakończenia prac tej komisji.
Tak, myślę, że przede wszystkim warto też Państwu jedną rzecz przytoczyć, wyjaśnić i powiedzieć, że bardzo często słyszymy takie oto ze strony Platformy Obywatelskiej takie oto sformułowanie, że no przecież to pismo, które pan Mirosław Drzewiecki skonstruował, podpisał, wysłał do ministra finansów, no tak naprawdę minister finansów nie poszedł pod dyktando pana Drzewieckiego i niczego nie zmienił, prawda? Ale szanowni państwo, wystarczy, że jeśli to zderzymy z twardym materiałem dowodowym, czyli z podsłuchami, prawda? I wiemy, jaki był cel, jaki mógł być cel tego pisma, to przecież jest coś takiego jak pewne stadia postępowania. To było ewidentne, moim zdaniem, takie usiłowanie wywarcia takiego efektu. Zresztą równie dobrze mamy jeszcze inne kwestie, które będzie należało ocenić w tym sprawozdaniu. Na przykład pismo pana Aleksandra Grada, który nie potrafił do końca wyjaśnić podczas zeznań, dlaczego wysłał poza obiegiem legislacyjnym pismo również w sprawie zmian w ustawie o grach i zakładach wzajemnych. Okazuje się, że tam się wiele osób interesowało tą ustawą, mimo iż twierdziło, że to nie jest w domenie tego ministerstwa, którym kierują i tak dalej, i tak dalej. I to szło poza obiegiem, poza regulaminem. Jeżeli ktoś robi coś poza regulaminem, to znaczy, że robi wbrew prawu, prawda? Jak ja zapytałam pana ministra Grada, tam w jaki sposób to traktuje, to uznał nie mniej, nie więcej, jak tak, jako wyjątek od pewnej zasady. No tak być nie może, bo wyjątkiem od zasady nie kradnij nie może być to, że kradnę, prawda? Więc czy wyjątkiem od zasady nie zabijaj nie może być to, że zabijam, tak? I w tym szaleństwie jest metoda. Dlatego ja przestrzegam, jeśli państwo słyszycie taką rzecz, że przecież to nie wywarło skutku. Tej ustawy nie ma, prawda? Nie szkodzi, ale były takie sytuacje wcześniej, które wskazują na to, że ktoś próbował wywrzeć na tyle właśnie ów nacisk, właśnie ów zapis, który byłby korzystny dla tej branży, która o to zabiegała. I to jest cały clue tego zagadnienia. I moim zdaniem ono jest warte opisania. I jest warte pokazania całej opinii publicznej. I warto, żebyśmy się tym zainteresowali, bo tak jak powiedział pan poseł Szarama, który no słusznie tutaj mówi o zjawiskach, które przede wszystkim były na Śląsku, prawda? To było tak, jak rozmawialiśmy jeszcze, jak byłam w komisji Blidy, to było właśnie tak, że wszyscy o tym mówili. Właściwie to było notorium. Powszechnie wiadome, że prawda jest tak w tym handlu z węglem. Są tego typu zjawiska. I to tak już było, że każdy chyba do tego powolutku zaczął przywykać. Było sporo osób, które się buntowały, ale pytanie, co robiły organy w tej sprawie? No coś rozpoczęły, to się jakoś tam ciągnęło. Mamy dzisiaj efekt taki, że niestety wiele spraw, pewnie pan poseł Szarama o tym powie, się poprzedawniało, tak? Nie można już uzyskać tego efektu ukarania, dlatego że no, sprawy się przedawniły. A przecież tu chodzi o gigantyczne sumy, które miały wpływać również do budżetu przede wszystkim państwa, prawda? Czyli to są nas wszystkich tak naprawdę pieniądze. I dzisiaj próbuje się osłabić ideę walki z korupcją, mocno osłabić ideę walki, zakonotować wręcz Polakom gdzieś z tyłu głowy, że ta walka z korupcją to jest coś tak złego, próbować to umiejscowić i jakby ubarwić jeszcze kwestią właśnie chociażby tych przypadków, jak samobójcza śmierć pani Barbary Blidy, po to, żeby zniechęcić Polaków. Tak naprawdę, żeby zniechęcić do Prawa i Sprawiedliwości, do budowy obśmianej Czwartej Rzeczpospolitej. A jaka ona była, to sami państwo pomyślcie, kiedy żyło się zdecydowanie lepiej Polakom, jakie były wskaźniki ekonomiczne, w jaki sposób rozwijaliśmy się jako kraj. Wystarczy spojrzeć tylko na wskaźniki dotyczące inwestycji zagranicznych. Jak państwo myślicie, dlaczego zaczęto u nas inwestować? Dlatego, że poszedł pierwszy bardzo poważny sygnał, że zaczynamy walczyć z tym, z korupcją, czyli z tym zjawiskiem, które nie pozwalało na inwestycje zagraniczne w Polsce, prawda? A więc tym samym na tworzenie miejsc pracy i na kwestie również przypływu jakichś nowych technologii. Ale to tak na marginesie. Ja jednak uważam, szanowni państwo, że te zjawiska, które są, występują i będą występowały, jeśli nie będzie kontroli społecznej ze wzmożoną siłą, będzie wmawiane, prawda, że jest Polakom, że jest wszystko okej, a tak nie jest. My to widzimy na tym poziomie centralnym, jakie rzeczy mają miejsce. I teraz wmawianie, to, co powiedział pan jeszcze chyba nie marszałek Schetyna, kandydat na marszałka, żeby wszystkie komisje zakończyły swoje procedowanie, prawda? No o co chodzi? No, a może to było zaproponowanie czegoś takiego Prawu i Sprawiedliwości? To my wam te dwie zamkniemy, jak wy się zgodzicie na zamknięcie hazardowej. Nie ma na to zgody. Dlatego, że my nie mamy nic do ukrycia. Przez 3 lata żadnej wyimaginowanej w cudzysłowie zbrodni PiSu nie udowodniono i nikt nie udowodni, bo ich po prostu nie było. Było rzetelne urzędowanie. Gdyby był cień czegokolwiek, to by nas już naprawdę rozniesiono, krótko mówiąc, na bagnetach. A czegoś takiego nie ma. Natomiast w tej sytuacji no, ten mechanizm trzeba po prostu pokazać. Bo nie daj Panie Boże, jeśli on funkcjonuje w jakichś innych jeszcze obszarach, prawda, naszego życia politycznego, gospodarczego, kulturalnego, to doprowadzimy do rozkładu Polski.
Na pewien czas Miro, Zbycho zostali jakby schowani. Miro gdzieś tam zaszył się na Florydzie, Zbycho nie wiadomo w sumie gdzie, ale powrócili do Sejmu. Jak teraz funkcjonują i jaka to jest w ogóle zasada? I dlaczego pewni posłowie są nietykalni? Mam na myśli Chlebowskiego, oczywiście stracił stanowisko przewodniczącego klubu, no ale pytanie, czy to jest jakaś kara w związku z aferą hazardową. Mirosław Drzewiecki, który powrócił do parlamentu, no rozszerzając także Janusz Palikot, który gdzieś tam zaszył się na czas kampanii, a teraz uaktywnił i to w dwójnasób. I ciągle się mówi, że nie ma zgody w Platformie na tego typu zachowania, że Platforma ma inne standardy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale ci ludzie tak naprawdę pozostają bez, nie tylko bezkarni, ale też bez jakiejkolwiek politycznej tak naprawdę odpowiedzialności. Dlaczego państwa zdaniem?
Tu jest kwestia taktyki i kwestia pewnych takich rozwiązań, powiedziałbym, pod publiczkę. A więc kiedy przychodzi moment, wybucha skandal, następuje wycofanie głównych aktorów tego skandalu na drugą linię. Tak było w przypadku osób, które w jakiś sposób są związane z tą aferą hazardową, a więc potracili stanowiska. Wydawało się, że tak jak na przykład w przypadku Chlebowskiego, że ich kariera polityczna jest skończona. I on chyba też był o tym przekonany, no bo te bardzo takie nerwowe, chorobliwe czasami reakcje na konferencjach prasowych mogłyby o tym świadczyć. Ale wszyscy oni zachowali pewną linię postępowania, więc całkowite zaprzeczenie faktom, unikanie próby wyjaśnienia okoliczności sprawy, nie wciąganie nikogo z innych polityków Platformy Obywatelskiej w tą sprawę. I minęło parę miesięcy i okazuje się, że w ich przypadku było to opłacalne, dlatego że zaczynają wracać powoli na scenę polityczną i to tak z podniesioną głową. I tu jest no przedziwna sprawa. Tak jak pani Kępa mówiła, polityków Prawa i Sprawiedliwości stara się nie tyle rozliczyć, ale oskarżać o czyny niepopełnione. Natomiast tutaj w tym przypadku, kiedy mamy ewidentne dowody na działania, które są dalekie od ideału, od takiej przyzwoitej normy działania parlamentarzysty, są usprawiedliwiane i mają pójść w niepamięć. A więc to jest taka swoista taktyka, żeby swoje grzechy, prawdziwe grzechy, przykryć oskarżeniami rzucanymi w innych. I taka między innymi jest rola Palikota. On ma tymi swoimi bezczelnymi ugarstwami obrażającymi prezydenta Rzeczypospolitej wtedy, kiedy on żył, obrażającymi prezydenta i jego najbliższych świętej pamięci, on ma odwrócić uwagę opinii publicznej od rzeczywistych problemów związanych ze śledztwem dotyczącym katastrofy smoleńskiej.
Ja nie wiem, czy pan...
Proszę, pani Beata.
Ja myślę, że tak i tu pan Wojtek Szara ma stuprocentową rację. Ja tylko powiem tak, że i tu się zwrócę do naprawdę do całej opinii publicznej, do wszystkich Polaków, żeby odpowiedzieli sobie na jedno pytanie. Mianowicie, jeśli chodzi o wiarygodność pana Zbigniewa Chlebowskiego, czy bardziej był dla państwa wiarygodny Zbigniew Chlebowski, jak się pocił na konferencji prasowej, czy wtedy, kiedy był bardzo upudrowany i przygotowany przed komisją hazardową, ale uwaga, w momencie, jak dochodziliśmy do materiału dowodowego, którego nie możemy ujawniać, on i dobrze wiedział, o czym rozmawiał, doskonale wiedział i doskonale to moim zdaniem, w mojej ocenie pamiętał, natomiast jak dochodziliśmy do twardego materiału dowodowego, wtedy było nie wiem, nie pamiętam. To też jest odpowiedź, szanowni państwo, bo nie zaprzeczył temu, prawda? Więc jak gdyby odpowiedzcie sobie państwo na pytanie, komu ci ludzie śmieją się w nos? Nam, politykom? My jesteśmy twardzi, odporni, doskonale widzimy, jak to wygląda. Nie, śmieją się w twarz całemu społeczeństwu. Łącznie z premierem Donaldem Tuskiem, bo tak naprawdę to on i od jego woli zależy, czy ci ludzie są w Platformie Obywatelskiej, czy są poza nawiasem Platformy Obywatelskiej. A teraz proszę zauważyć, Zbigniew Chlebowski, Mirosław Drzewiecki siedzą, nie wiem, czy państwo wiecie, tak zdradzimy taką technikę. Ktoś, kto siedzi tak bliżej, prawda, mównicy, tak na tych niższych rzędach, no to są te osoby, jak gdyby w danej partii, funkcyjne, znaczące, najbardziej znaczące i tak dalej. No oni siedzą całkiem blisko. Nie zostali w jakiś określony sposób ukarani, tak jak pamiętacie państwo, zawsze o tym wspomina Jacek Kurski, mówi, no ja mnie jak prezes ukarał, to siedziałem na koronie, tak, w ostatnim rzędzie.
Drzewiecki chyba siedzi dokładnie za Schetyną.
Dokładnie, tak jakoś w każdym razie w bliskim jakimś takim sąsiedztwie. I oni tak naprawdę śmieją się w nas Polakom. Moim zdaniem to jest taka mina, która mówi wszystko. No. I teraz, szanowni państwo, to wy macie tą kartkę do głosowania i wy możecie zadecydować za Donalda Tuska. Czy chcecie takich polityków, czy ich nie chcecie? I to jest właśnie to, co... Tutaj trzeba uruchomić tę kontrolę społeczną, tak jak jest w innych krajach. Zobaczcie państwo, co dzieje się na przykład we Francji, prawda? Wybuchła afera związana z panem premierem,
prezydentem,
przepraszam, Sarkozym, tak. I pan prezydent, no są tam jakieś różnego rodzaju podejrzenia. I co się dzieje z notowaniami pana prezydenta? Spójrzcie państwo, to relacjonowało ostatnio niemal wszystkie media. One spadły, można powiedzieć, na łeb, na szyję. No i to jest właśnie ta kontrola społeczna. Ludzie na świeczniku muszą być kryształowi. A u nas tak niestety nie jest. I teraz jeszcze do tej manipulacji tylko dodam jedną kwestię. Zobaczcie państwo, co się dzieje. I nazywajmy rzeczy po imieniu. Tak jak tutaj pan poseł Szarama powiedział, że próbuje się wmówić pewne kwestie albo odwrócić uwagę. Odwrócić uwagę od pewnych korzystnych zjawisk dla danej formacji. Apel, czy może inaczej, wywiad pana Jarosława Kaczyńskiego już wyborach w Gazecie Polskiej, mówiący o katastrofie smoleńskiej, o tym, że trzeba przystąpić do tego, aby zintensyfikować wszelkie wiadomości, wszelkie kwestie związane z badaniem przez Komisję Badania Wypadków Lotniczych, ze śledztwem jednym, drugim, rosyjskim, polskim, ale nade wszystko to, co robi rząd w tej sprawie. Czy w ogóle coś robi? Jeśli robi, to co robi? Jeśli nie, to dlaczego tego nie robi? I co się okazuje? W tym samym bodajże chyba dniu ukazuje się przeciek, tak? Przeciek znowu ze stenogramów, z odczytów, prawda? Z czarnych skrzynek. czego do tej pory nie wiedzieliśmy. Czyli takie sączenie informacji, ale w tym momencie chcąc uzyskać taki efekt medialny, że bardziej państwo zainteresujecie się przeciekiem, który insynuuje, tak? Bo jeszcze są w nawiasie podane jakieś
warianty,
takie warianty postępowania. I dlatego, szanowni państwo, nie dajmy się zwariować, odczytujmy to wszystko należycie, nie dajmy się sobą manipulować. I w tej sytuacji również, jeśli idzie o te komisje, mamy problem z tym ukazaniem prawdy, dlatego, szanowni państwo, że dzisiaj demokracja nie jest demokracją w naszym kraju, w klasycznym tego słowa znaczeniu. Dzisiaj Platforma Obywatelska tylko dlatego, że ma przewagę, to racja musi być po jej stronie, bo wszystko przegłosuje. Przypomnijmy sobie, jak państwu podam taki przykład, opowiadany często przez członków komisji chyba bodajże odpowiedzialności konstytucyjnej, gdzie jeden z nieżyjących posłów Platformy Obywatelskiej, nie będę wspominać nazwiska, przez szacunek dla zmarłych, niezależnie kto jest w jakiej opcji, szacunek do wszystkich trzeba mieć, który przegłosował, chciał mniej więcej, czy jakby inaczej, przegłosował to, że nie obowiązują na przykład jakiś zapis kodeksu karnego. Tam chodziło o pewną kwotę, która determinowała, trzeba było, żeby ta kwota była w pewnym akcie, bo jeśli nie ma, to nie ma, w ogóle nie ma co mówić o odpowiedzialności. Ale po co? Przegłosujmy, że co z tego, że kodeks karny tak mówi. I takie prawo pięści, prawo silniejszego jest dzisiaj tak naprawdę stosowane w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej. I to doskonale, probierzem tego jest komisja hazardowa. Cokolwiek byśmy nie artykułowali, jest momentalnie zbijane, bo panowie po prostu myślę, że tutaj wykonują, takie odnoszę wrażenie, że wykonują polecenia, ściśle zaplanowane polecenia polityczne. No tak możemy zawsze robić, tak mogą robić wszystko, tylko czy tak robiliśmy my za naszych czasów, przepraszam bardzo. Czy też próbowaliśmy w ten sposób oddziaływać w innych komisjach? No staramy się dojść do prawdy, przedstawić fakty tak, takim, jakie one były. Chcemy, domagamy się obiektywizmu, ale z tą formacją nie da się rozmawiać w takich kategoriach absolutnie. To już pokazali niejednokrotnie podczas posiedzenia Komisji Hazardowej.
Posłowie Beata Kempa i Wojciech Szarama są naszymi gośćmi. Powstał także zespół parlamentarny do zbadania okoliczności katastrofy nieopodal Katynia, katastrofy lotniczej samolotu rządowego z panem prezydentem na pokładzie i delegacją. Zespół, do którego, jak rozumiem, mogą wejść nie tylko posłowie Prawa i Sprawiedliwości, choć to z inicjatywy państwa ugrupowania ten zespół powstał, ale każdy, kto chce tę sprawę badać w polskim parlamencie. Dlaczego ten zespół powstał? Jakie są przesłanki powstania tego zespołu? No i czy rzeczywiście jest tak, że każdy poseł może tutaj wnieść swoje doświadczenie, swoją pomoc w zakresie tego śledztwa?
Szanowni Państwo, Polaków dotknęła wielka katastrofa. Zginął prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, zginęło bardzo wielu ludzi, którzy byli odpowiedzialni za bezpieczeństwo, za pomyślność polskiego państwa. Zginęli ludzie z różnych ugrupowań politycznych, ale były to osoby kluczowe w tych ugrupowaniach politycznych. Ta sprawa nie jest wyjaśniona i nie wiemy, kiedy to się stanie. Nie jesteśmy wcale bliżej wyjaśnienia tej katastrofy. Polscy prokuratorzy, polscy politycy mają dostępne jedynie kopie dokumentów, mają dostępne kopie zeznań. W oparciu o kopie dokumentów żaden sąd nie skaże nikogo. Jeśli chcemy działać w sposób taki bardzo konkretny, zgodny z polskim prawem, to musimy dysponować na przykład oryginalnymi nośnikami dźwięku, czyli powinniśmy dysponować tymi czarnymi skrzynkami. Wobec niewyjaśnienia wielu istotnych okoliczności tej sprawy postanowiliśmy powołać zespół parlamentarny, taki zespół, który będzie działał w sposób zupełnie otwarty i do którego mogą należeć wszyscy posłowie. Jarosław Kaczyński w ostatnich dniach odniósł się bardzo krytycznie do pracy rządu, do tych dotychczasowych ustaleń wszystkich tych komisji, które zajmują się tym wypadkiem. Nie mamy tutaj wyczerpujących odpowiedzi ze strony rządu. Widzimy taką pewną tendencję coraz mocniejszego odpychania tej sprawy od siebie. Odpowiedzialni ministrowie mówią, że za tą sprawę nie odpowiada na przykład w żaden sposób minister sprawiedliwości, tylko że prokurator generalny, który jest osobą, instytucją niezależną od polityki, niezależną od rządu. A więc stąd nasz apel do wszystkich posłów, do ludzi dobrej woli, żeby się tej sprawie przyjrzeć i żeby zadawać pytania.
Zadawanie pytań teraz, proszę Państwa, staje się politycznie niepoprawne. Na 3 miesiące ten temat został jakby zabetonowany. No i teraz nikt tego betonu z obozu rządzącego nie chce odkuć. Kiedy Jarosław Kaczyński po wyborach powrócił do tego tematu, no to uważane jest, że Jarosław Kaczyński się nie zmienił, że to jest ten sam fighter, który był przed wyborami. Pamiętamy, że w kampanii wyborczej od rana do wieczora padało we wszystkich mediach pytanie, czy się zmienił.
No, już są przygotowane nawet takie całe programy telewizyjne, porównujące Kaczyńskiego, który mówi coś teraz, mówił miesiąc temu i mówił na przykład 5 lat temu. To jest ogromna praca, która jest wykonywana po to, żeby tego człowieka zdyskredytować. Ja chciałem powiedzieć, że myśmy od takiego bardziej szczegółowego omawiania katastrofy smoleńskiej w trakcie kampanii odeszli, żeby niestawiane były zarzuty, że wykorzystujemy śmierć Lecha Kaczyńskiego, że Jarosław Kaczyński wykorzystuje śmierć swojego brata po to, żeby zostać prezydentem, po to, żeby wygrać wybory. Bo w pierwszych dniach te zarzuty się pojawiły i to ze strony takich ludzi, którzy są nazywani przez niektórych polskimi autorytetami. Przecież mówił o tym Bartoszewski. Mówili o tym inni, że PiS, że
mówili
prezes
bardzo brzydko,
chce to wykorzystać. A to było kłamstwo, ale to między innymi również spowodowało, że troszeczkę od tej sprawy żeśmy odeszli. Też bardzo ważne były kwestie formalne. Było świeżo po wypadku, a więc niech prokuratura, niech rządzący, niech ministrowie pokażą, co potrafią. Natomiast nikt o zdrowych zmysłach nie przyjmie takiej sytuacji, że Polacy, ja nie mówię politycy, Jarosław Kaczyński, tylko że Polacy nie będą się domagali prawdy o katastrofie smoleńskiej, że nie będą się domagali pełnych wyjaśnień, w jaki sposób do tego doszło, w jaki sposób zginął prezydent naszego kraju. Te pytania muszą padać i na te pytania muszą się znaleźć odpowiedzi. Ale powinni o to pytać wszyscy.
Te pytania zostały w jakimś sensie zaraz po 10 kwietnia zabetonowane. To nawet w wystąpieniach przeróżnych osób publicznych było mówione o przyjaźni polsko-rosyjskiej, o przełomie, że nie wolno zadawać pytań, że nie wolno nikogo drażnić i tak dalej, i tak dalej. Ja się Państwu przyznam, że miałem sam taki dylemat jako osoba pracująca w radio, kiedy mówiliśmy o Katyniu, czy ja mogę puścić na przykład w tych okolicznościach, które się zdarzyły, balladę katyńską Jacka Kaczmarskiego, gdzie kończy w katyńskim lasku, strzelali do nas Sowieci. Czy ja to mogę puścić? Ale popukałem się w głowę i stwierdziłem, zaraz, ja nie mogę podlegać sam autocenzurze. Prawda?
Oczywiście i ten zespół jest też odpowiedzią, czy ta decyzja o powołaniu tego zespołu jest odpowiedzią na wiele pytań Polaków, tych artykułowanych bezpośrednio do nas, do posłów, prawda? Na tych spotkaniach różnych przedwyborczych. Tam przychodzili ludzie i pytali, zresztą to były naprawdę pełne sale, Państwo pytaliście bardzo często, co my robimy w tej sprawie. Raz, że rząd, prawda, jakby to jest jasna sprawa, to są ludzie, którzy mają instrumenty do tego i legitymację, żeby występować, prawda, do różnych organów, do innych rządów i tak dalej, ale wszystkim, co państwo w tej sprawie robicie. I to nas bardzo zastanowiło, znaczy my wiedzieliśmy, że musimy do czasów tych wyborów jak gdyby o tym rozmawiać, przynajmniej jeśli chodzi o media, no zupełnie inaczej. Natomiast myśmy sobie podyskutowali na tych spotkaniach i to sami państwo inicjowali tenże temat. I chcę powiedzieć, że oczywiście, że nie możemy tej sprawy tak zostawić. Nie jesteśmy jedyni, bo tak naprawdę ubiegają się o prawdę, czy apelują, domagają się może tak, złego słowa użyłam, prawdy rodziny.
Tu apel też zobaczmy, z jasnej
oczywiście,
góry
zobaczmy, co się stało w Częstochowie, prawda? Bardzo sensowny, bardzo spójny apel. I tu już jest apel, który wyraża wręcz ci ludzie mają do tego jeszcze większe ulegitymacje, jeszcze większe prawo, ale my, jako ludzie, którzy zostali wybrani przez przedstawiciele narodu, wybrani przez naród, jeśli naród nam stawia te pytania, to my musimy korzystać z instrumentów, jakie mamy, prawda? Mimo iż prawo opozycji jest całkowicie w tej chwili, można powiedzieć, no, ograniczane i to w sposób naprawdę permanentny. Ta jednominutowa demokracja Bronisława Komorowskiego, przypomnę, polegała na tym, że podczas głosowań nad ustawami co do poprawek mogliśmy zadać tylko jedna osoba z klubu pytanie i tylko w ciągu minuty. Także szereg innych, zamrażarka, prawda, nie procedowanie ustaw opozycji i tak dalej, i tak dalej. O innych nie wspomnę, takich zupełnie dla mnie na przykład uwłaczających, to już nie o to chodzi. Ale mamy regulamin, mamy pewną podstawę do tego, żeby taki zespół stworzyć. I to jest jakby podstawa. Dlaczego? Dlatego, że będzie również do tego podstawa, aby pytać rząd. Nie tylko pytać, nawet zapraszać na to posiedzenie określone osoby i rozmawiać z nimi na temat tej katastrofy. Zobaczmy, co się dzieje. Przecież tak naprawdę za parę lat to nas wyborcy mogą rozliczyć, co zrobiliśmy w tej sprawie, skoro rząd nie działa, prawda? Czy nie działał, czy działał nie w taki sposób, w jaki by sobie społeczeństwo tego życzyło. Władza nie jest dana raz na zawsze, prawda? Również ta formacja musi sobie z tego zdawać sprawę. Ale za parę lat rozliczą nas historycy, rozliczy nas młodzież, która będzie się uczyła historii. Nie możemy dopuścić do tego, będąc tu i w tym miejscu, czyli w Parlamencie Rzeczypospolitej Polskiej, żeby tą przyczyny tej katastrofy wyjaśniać przez, nie wiem, 70 lat, prawda? Tak jak na przykład katastrofę, w której zginął pan generał Sikorski, czy zbrodnię katyńską. Tak być nie może. Żyjemy w XXI wieku, mamy technikę, mamy procedury i powinniśmy je szanować, przestrzegać. I w czym jest tutaj najważniejsza rzecz? My chcemy zapytać, oczywiście tutaj pan prezes mówił o przedstawieniu swoistej białej księgi, którą w odpowiednim czasie przedłoży, ale chcemy zapytać Donalda Tuska, dlaczego nie zwrócił się do rządu rosyjskiego, skoro uważał i wszystkim głosił, prawda, i on, i media, które go wspierają, że są tak dobre stosunki polsko-radzieckie. No dobrze, chwała, ale chwileczkę, skoro uważał, że są tak dobre i głosił to sam i na tyle się poprawiły, dlaczego nie zwrócił się choćby z jednym pismem, ja bym chciała widzieć to pismo, do pana Putina, czy do pana Miedwiediewa o przekazanie badania. Bo śledztwo rosyjskie musi się toczyć, śledztwo polskie musi się toczyć, te prokuratorskie. Ale to jest kwestia wtórna w stosunku do badania Komisji Wypadków Lotniczych. To jest najważniejsze, bo to są eksperci, którzy mają odpowiedzieć prokuratorom naprzód, a potem nam wszystkim, na podstawowe pytanie, jaka była przyczyna katastrofy. Mamy jednego akredytowanego przedstawiciela, więc jak można mówić, że ona jest jakaś mieszana?
W tej chwili, z tego co wiem, żaden prokurator polski w Moskwie nad tą sprawą nie pracuje. Jest tylko jeden akredytowany przedstawiciel, Edmund Klich z tej komisji.
I to jeszcze akredytowany, wejdę ojcu w słowo, bo to ważne, z tego co sam mówił na podkomisji infrastruktury, 5 dni po katastrofie. Więc co działo się podczas tych 5 dni? My musimy to bardzo precyzyjnie ustalić. Kto z kim rozmawiał, na jaki temat i czy w ogóle było jakiekolwiek staranie, czy było coś, co jest bardzo ważne w prawie międzynarodowym. Mianowicie tak zwana dobra wola. Bo przepisy mieliśmy ku temu, żeby się zwrócić. Bo nawet i tak mówiliśmy tu niejednokrotnie, i ta konwencja chicagowska w jednym ze swoich zapisów, jednym z załączników dawała taką możliwość. Ale i umowa polsko-rosyjska, prawda, w tej materii z 93 roku. Czy była dobra wola naprzód strony polskiej, a później no strony rosyjskiej.
W ogóle pytanie jest takie, czy Donald Tusk wiedział, jakie ma instrumenty, czy on po prostu kompetentnie też wywiązał się z tej umowy z Władimirem Putinem, na jakiej podstawie w ogóle śledztwo, prokuratorzy będą działać, czy spotkał się jakiś zespół ekspertów, który powiedział, panie premierze, ma pan do wyboru to, może pan rozmawiać z Władimirem Putinem, jest to sytuacja nadzwyczajna, można ustalić jakieś nadzwyczajne postępowanie także w tej sprawie, które nie jest nawet zapisane w dotychczasowych dokumentach. No tak, dla mnie jako dla laika to takie sprawy są dosyć oczywiste.
Tok rozumowania, proszę ojca, jest jak najbardziej właściwy. To jest premier polskiego z rządu. Mógł zażądać odpowiedniej ekspertyzy, notatki od odpowiednich służb, prawda? Ministra spraw zagranicznych w połączeniu z ministrem, czy w porozumieniu może, z ministrem obrony narodowej i również ministrem infrastruktury, bo tutaj jakby za wtedy jeszcze później zmieniły się przepisy, o tym pewnie będzie pan mówił pan Polaczek, on ma tam określone zastrzeżenia, jest nowa opinia Biura Analiz Sejmowych w tej sprawie. To jest bardzo ciekawy, w tej chwili już kazus się pojawia, ale to jest sprawy dalsze, to pewnie na inny temat rozmów. Ale chcę powiedzieć tak, że jak najbardziej on, no chcemy też prześledzić, prawda, w jaki sposób on uzyskiwał wiedzę, bo tłumaczenie, że mógł nie wiedzieć za jakiś czas jest absolutnie dla mnie nie do przyjęcia, dlatego że premier ma wszelkie, właśnie premier, ma wszelkie instrumenty, żeby jak najszybciej uzyskać wiedzę na temat możliwych wariantów zachowań w tej materii. Pytanie, który wariant wybrał?
No właśnie, no i także przypomnijmy te bulwersujące fakty, kiedy od dziennikarzy, a nawet od polskich pielgrzymów, którzy pojawiali się na miejscu katastrofy, jeszcze 1 maja minister sprawiedliwości dowiadywał się, że tam leżą niezabezpieczone rzeczy osobiste, a nawet być może i kawałki ciał ofiar tejże katastrofy. Po prostu, kiedy ja spotykam się z ludźmi, i to chcę też państwu jako posłom, którzy pewnie też się spotykacie bardzo często z osobami, przemawia przez ludzi zupełne jakieś takie zażenowanie tym, co się dzieje. Mają poczucie jakiejś takiej apatii i bierności polskich władz. Nie bardzo rozumieją, dlaczego rząd, w ich opinii, zachowuje się tak, jakby się naprawdę nic nie stało. Mówią, przecież jak zabiła się świętej pamięci Barbara Blida, powołano komisję śledczą. Ona do dzisiaj jeszcze pracuje. Kiedy ginie 96 osób na pokładzie samolotu rządowego, przez długi czas mówiono, że to samolot prezydencki, tylko problem w tym, że prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nie dysponował swoim samolotem. To był samolot rządowy, tylko z prezydentem na pokładzie. No to 96 osób ginie i właściwie nic się nie dzieje. Nie ma informacji na ten temat. Ludzie przestają wierzyć, że to się kiedyś wyjaśni.
Tutaj od samego początku obserwujemy pewną pasywność polskiego rządu. Jest rzeczą oczywistą, że do wypadku doszło na terenie Rosji, że Rosjanie jak gdyby byli dysponentami szczątków samolotu. Oni posłali swoich ludzi na miejsce wypadku. Natomiast nasz rząd i władze zachowały się w tej całej sprawie w sposób całkowicie bierny. Dyskusja na temat tego, kto ma prowadzić to śledztwo, ona dopiero się zaczęła kilka tygodni po katastrofie. Pojawiły się żądania, żeby Polacy zwrócili się do Rosjan o przekazanie im wszystkich materiałów i że o stwierdzenie, że to oni będą prowadzili to postępowanie. Ale koniec końców taka inicjatywa ze strony polskiego rządu nie wyszła. A więc zostaliśmy tutaj skazani całkowicie na działania strony rosyjskiej, strony, która nie jest w tą sprawę w jakiś sposób emocjonalnie zaangażowana i podeszli do tego tak jak do poważnej katastrofy lotniczej, ale jednak katastrofy lotniczej. Natomiast Polacy, którzy ponieśli tak wielkie straty, którzy stracili swojego prezydenta, wszelkie informacje o tej sprawie otrzymują od strony rosyjskiej z dużym opóźnieniem. Są to kopie jakichś dokumentów. Potem dowiadujemy się, że te dokumenty są niepełne. zapisy z czarnych skrzynek, które my otrzymujemy, są stwierdzenia Rosjan, że one zostały odczytane. Natomiast u nas pojawiają się przecieki ze słowami pilotów, członków załogi.
I to w określonym czasie, panie pośle.
One właśnie, panie redaktorze, one się pojawiają w takich momentach, kiedy trzeba dolać oliwy do ognia. I tutaj ja widzę taką dziwną zbieżność, że ataki pana Palikota, takie uważam, że znieważające świętej pamięci prezydenta, potem są w jakiś sposób potwierdzane przez przeciek, który jest w odpowiedni sposób interpretowany, że pilot coś tam mówi, że musi lądować, że mnie zabiją i tak dalej, i tak dalej. Słowa w ogóle wyrwane z kontekstu, ale pasujące do pewnej koncepcji. A więc gdyby nie było tych przecieków, tych wejść Palikota, to można by było powiedzieć, że no toczy się jakaś organiczna praca nad tą sprawą. Ale wydaje się, że opinia publiczna zaczyna być urabiana w kierunku takiego podejścia, no, że była katastrofa. No i trudno, że nic się nie stało takiego strasznego. No owszem, nieszczęście ludzkie, ale wymiar narodowy ma odejść w kąt. Ma zostać zapomniany. No i my musimy teraz zrobić wszystko, żeby tak się nie stało. I stąd między innymi ten postulat prezesa Kaczyńskiego, żeby na tym miejscu, gdzie jest krzyż przyniesiony przez harcerzy przed Pałacem Prezydenckim, żeby ten krzyż zabrać dopiero wtedy, kiedy stanie tam pomnik upamiętniający te ofiary. Bo to da możliwość jakiegoś wpływania na kształt tego pomnika, na to, co zostanie tam na tym pomniku zapisane.
Zresztą, jak już tutaj Wojtek Szrama wspomniał o tym, o czym jest mowa przez ostatnich przynajmniej dwa tygodnie prawie, że bodajże około. Czyli krzyża, proszę zauważyć, że tak naprawdę mówi się, że to jest, w ogóle nie lubię tego słowa, ale awantura o krzyż, to jest coś niebywałego. Kto to rozpoczął?
To jest skandaliczna manipulacja.
Kto rozpoczął od tego, aby ten krzyż po prostu usunąć stamtąd, prawda? Przecież o przyniesieniu tego krzyża mówił Bronisław Komorowski, nikt inny. On tak naprawdę moim zdaniem, w moim odczuciu, przynajmniej tak to oceniam, ja to od niego usłyszałam. Więc chcę powiedzieć, że to też jest metoda na to, żeby cały dyskurs polityczny w tak zwanych poprawnych politycznie mediach toczył się właśnie wokół tego krzyża, po to, żeby za chwilę powiedzieć, że to jest awantura polityczna. Tak naprawdę za chwilę państwo usłyszycie, że to przez nas, przez Prawo i Sprawiedliwość. A to jest coś niebywałego. To jest już wykorzystywanie tego, co jest dla wielu Polaków najświętsze. I przestrzegam przed takim jakby emocjonowaniem się wokół właśnie tego tematu, bo moim zdaniem, jeśli wolą tych młodych ludzi było, aby on tam stanął, to nie jest tak powiedziane, że raz na zawsze ktoś na danym placu jest tak jak było, to tak ma pozostać. Nieprawda, no są pewne zdarzenia, które warunkują właśnie to, że gdzieś tam spontanicznie jest krzyż, jest tablica, jest, prawda, inny symbol, który się stawia. Tak jak mówił pan marszałek Romaszewski, że na wielu fasadach, tak, domów są tablice upamiętniające a to rozstrzelanych powstańców, mieszkańców Warszawy, że praktycznie tam co ulica to jest jakiś symbol, prawda, który upamiętnia coś, co dotyczy spraw bardzo ważnych, by nie powiedzieć najważniejszych warszawiaków, Polaków i tak dalej. I tak się stało. I to był taki wymiar narodowy. I dlatego walka z tym wymiarem narodowym, ja to myślę sobie tak, a to jest tylko na mój własny użytek, że zarówno Bronisław Komorowski, jak i cała Platforma Obywatelska jednak mimo wszystko tak jakby się bała tego tematu. To jest temat, który no, niestety, ale będzie kładł się cieniem na ich czasach sprawowania ich rządów. Natomiast moim zdaniem, chociażby z tego punktu widzenia historycznego, o którym powiedziałam wcześniej, absolutnie nie możemy przejść do porządku dziennego nad wyjaśnieniem wszystkich przyczyn, począwszy od samego początku, jak tylko ta wizyta się była w planach, pojawiła w planach, czyli od kalendarium do czasów obecnych, prawda, bo i kwestia niezabezpieczenia miejsca katastrofy, kwestie dotyczące tego, że dlaczego jeszcze wraku samolotu nie ma w Polsce, dlaczego nie ma jeszcze samych czarnych skrzynek.
Czyli
oczywiście, czyli to jest od czasów, kiedy to... Ja jeszcze przypomniałam sobie jeden refren pana Komorowskiego, który uznałam już za naprawdę rzecz niebywałą, kiedy on mówił chyba jeszcze jak był kandydatem, ale już był PO pełniącym obowiązki prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wręcz jakby przerzucał tą odpowiedzialność, takie odniosłam wrażenie, na ofiary, mówiąc, jak można się było dać zaprosić. To był taki refren, to coś niebywałego dla mnie było. Jak można, wszyscy mogli się dać zaprosić do jednego samolotu, a przecież trzeba ustalić bardzo dokładnie, kto odpowiadał za przygotowanie tej wizyty. I to ze strony również przede wszystkim rządowej. To jest jasne i otwarte, tego się będziemy domagać.
No wydaje mi się, że prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ma prawo zapraszać w skład delegacji, kogo sobie życzy, prawda? I nikt tutaj jakby z butami nie może wchodzić, kto jest w składzie delegacji. Natomiast ktoś dysponuje środkami transportu. Na pewno nie jest to prezydent. Prezydent nie odpowiada za 36 pułk lotnictwa. Prezydent nie odpowiada za samolot, za pociąg, za samochód. To ktoś zabezpiecza tego rodzaju wizyty. Ktoś tutaj logistycznie musi to wszystko rozplanować. Pytanie kto? Bo na to pytanie także nie ma odpowiedzi i tutaj Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, ja przynajmniej nie słyszałem takiej informacji, a może warto by było, żeby właśnie ci ministrowie na te pytania odpowiedzieli i to w pierwszej kolejności, bo na to nie trzeba czekać 3 czy 4 miesiące.
Oczywiście te pytania będą zadawane. Po to między innymi został powołany ten zespół parlamentarny. Te pytania już pojawiały się w interpelacjach, które posłowie Prawa i Sprawiedliwości...
Proszę Państwa, powiedzą Wam, że Wy właściwie, znowu zaczynacie grać trumnami, nastrojami i tak dalej, i tak dalej. No ten refren będzie się powtarzał. Czy jesteście na to gotowi?
No to jest w tej chwili już się staje to oczywiste, że w ten sposób ta gra będzie prowadzona. Ja tutaj sobie pozwolę wrócić na chwilę do jednego z wątków, które pani minister Kempa poruszyła. Ja nawet nie wiem, czy część posłów Platformy zdaje sobie z tego sprawę, jaka gra się tutaj toczy, na przykład w związku z krzyżem. Bo pojawiają się takie głosy, że miejsce krzyża jest na cmentarzu albo w kościele. Mówi się o tym drewnianym krzyżu spod Pałacu Prezydenckiego, że albo go przenieść do kościoła, albo na cmentarz, że to będzie, jeśli ten krzyż znajdzie się w świątyni opatrzności Bożej, to będzie godne. Ale spójrzmy, jaka jest tutaj ciekawa konstrukcja i jak dalece potem ją można interpretować. Jeśli miejsce krzyża jest w kościele albo na cmentarzu, to w przyszłości... Czy jest uprawnione takie pytanie w Polsce, a czy jest miejsce na krzyż w szkole? Czy jest miejsce na krzyż w szpitalu? W jakiejś innej instytucji? Na piersi zwykłego, szarego obywatela? Bo takie pytania również nas teraz, one doprowadzą do takiej sytuacji, że w przyszłości będą również takie zadawane. Tak jak to we Włoszech się dzieje, tak jak się to dzieje w Niemczech. I jestem przekonany, że część ludzi, nawet którzy uważają, że ten krzyż może być w innym miejscu, nie zdają sobie do końca sprawy, o co się w tej chwili toczy ta gra. Przecież to nie był żaden ruch polityczny ze strony Prawa i Sprawiedliwości, tylko to był spontaniczny akt młodych ludzi, którzy chcieli uczcić zmarłego prezydenta i którzy chcieli wskazać miejsce dla tych setek tysięcy Polaków, którzy oddawali hołd Lechowi Kaczyńskiemu, jego żonie i osobom, które zginęły w tej katastrofie przed Pałacem Prezydenckim. Przecież tam stały kolejki wielodniowe po to, żeby oddać cześć Lechowi Kaczyńskiemu. A wracając do tego wątku, o którym pan redaktor powiedział, oczywiście te pytania trzeba zadawać, bo kolejna podstawowa sprawa. Prezydent nawet nie jest dysponentem swojej ochrony, bo Biuro Ochrony Rządu podlega ministrowi spraw wewnętrznych. A więc uchylanie się od jakiejkolwiek odpowiedzialności za tą delegację, za jej przylot do Smoleńska, za odbiór tych polityków jest po prostu... No powiedziałbym, że to jest wprost absurdalne i takie pytania, jak ojciec zadaje, no trzeba zadawać.
Mnie interesuje na przykład kwestia dotycząca, no oraz to, co powiedziałam, czy w ogóle jaka była jakakolwiek korespondencja, jeśli tak, to jaka, pomiędzy rządem polskim a rządem rosyjskim. Ale druga kwestia, czy w ogóle Donald Tusk zażyczył sobie raportów od podległych sobie ministrów. Dokładnych raportów. Z tego, co zostało w sprawie z przygotowania wizyty, prawda? Bardzo dokładnie. Zarówno raport od Sikorskiego, jak i raport od ministra Klicha. Ja bym chciała widzieć te raporty. Moim zdaniem one nie powinny być ani tajne, ani ściśle tajne. Tylko pytanie, czy one w ogóle były, prawda? Bo ustne to jakby no, nie interesują, bo są pewne kwestie, pewne zdarzenia, które są tak doniosłe i ważne, że trzeba zostawiać pewien ślad na piśmie, jak to wszystko wygląda. Oczywiście to będzie można skontrolować, bo no, nie teraz, bo teraz to jest raczej fizycznie niemożliwe, ponieważ Platforma tego nie dopuści do tego. Ale właśnie dlatego, mimo wielkiego krzyku, my się tego krzyku, proszę ojca, oczywiście spodziewamy, tylko że to już będzie nie pierwsza histeria Platformy Obywatelskiej, więc jesteśmy na nią już uodpornieni, nieco zaszczepieni. Mimo tego krzyku będziemy się domagać, chociażby dlatego, że właśnie domagają się wielu wyjaśnień, daleko już bardziej idących wniosków rodziny. Proszę zauważyć, no, jest kwestia już, zresztą ja powiem szczerze, że jak było krótko po katastrofie i zajmowaliśmy się takim troszeczkę pośredniczeniem pomiędzy rodzinami, te, które oczywiście znaliśmy, najpierw wewnątrz klubu, później również troszkę inne rodziny, a Rządowym Centrum Bezpieczeństwa wtedy, które jakby organizowało całą tą pomoc dla rodzin i było pośrednikiem pomiędzy tym, co się działo w Rosji, prawda, a rodzinami tutaj w Polsce. To ja już wtedy miałam takie wątpliwości, które były w mojej głowie, absolutnie tego nie mówiłam głośno, bo wtedy nie był też czas na to. Czy aby wszystko jest rzeczywiście w porządku, bo bałam się o to, że mogą być żądania ekshumacji i nie pomyliłam się. I to są żądania w tej chwili rodzin. Mało tego, ja tu usłyszałam, że to były żądania bardzo mocno przemyślane, że najpierw te rodziny czekały na dokumenty. No to jest oczywiste i jasne, one chcą mieć dokumenty.
Na naszej antenie pani Beata Gosiewska mówiła między innymi o tym.
Tak, nie doczekali się, to usłyszałam też z mediów. I dlatego wobec takich między innymi również faktów, a też osobą jak najbardziej uprawnioną, bo tu wrócimy do tego początku ojca pytania, tak? Jak najbardziej uprawnioną jest Jarosław Kaczyński, jako brat Lecha Kaczyńskiego i pani Marii Kaczyńskiej, prawda? Więc w tej sytuacji on jest jak najbardziej uprawniony, więc mówienie o tym, że się zmienił, łącząc to w ogóle z tą całą polityką, jest błędem metodologicznym.
Czyli co, Jarosław Kaczyński teraz według rządzących powinien po prostu milczeć
tak.
Tak jak i media i każdy z nas i po prostu czekać, będzie coś albo nie będzie.
Afera hazardowa pod dywan, katastrofa smoleńska pod dywan. Pytanie, co jeszcze? Co jeszcze? Dzisiaj tak naprawdę proszę zauważyć, co się dzieje. Otóż wszelkie tematy, wszelkiego rodzaju przecieki, wszelkiego rodzaju tutaj w tej chwili awantury wywoływane o to, gdzie ma być krzyż, prawda? Też są obliczone na to, żeby zajmować opinię publiczną tego typu dyskursem i odwrócić uwagę od tego, czego nie robi rząd, bo nie chciałam powiedzieć robi, czego nie robi rząd. Zobaczmy, padło w tej kampanii tak wiele obietnic. To mega dużo obietnic. Można powiedzieć, to było jest morze obietnic, a jak do tego dodamy obietnicę Donalda Tuska z expose chociażby, już nie z kampanii, z expose przed 3 laty wygłoszonego, to mamy ocean obietnic. I nie dzieje się nic. A Donald Tusk ma cały rząd wszystkie instrumenty, całą oprawę, gdzie są te projekty ustaw, które nie mogły, absolutnie nie można było zgłosić, bo przecież już z góry Platforma wiedziała, że nieżyjący Lech Kaczyński zawetuje te ustawy. Gdzie one dzisiaj są? Przecież mamy już który miesiąc po katastrofie, tak? Trzeci. No to powinny już być w lasce marszałkowskiej. Mają swojego marszałka, mają swój parlament, mają swojego prezydenta. Gdzie one są, te ustawy modernizujące Polskę? Tu proszę na to zwrócić uwagę. Dlaczego by tych tematów, podejrzewam, zastępczych będzie za chwilę jeszcze więcej?
Pani poseł powiedziała, że ta prawda należy się też rodzinom. To oczywiście osoby najbliższe tym, którzy zginęli. Natomiast ja myślę także, że jest to test na godność naszego narodu. Bo jeżeli my jako Polacy, jako rodacy tych, którzy nas reprezentowali tam w Katyniu, to nie była naprawdę wycieczka. To była delegacja Rzeczypospolitej Polskiej z głową państwa, która reprezentowała mnie i każdego z nas. Niezależnie od opcji politycznej, która tam przecież byli posłowie różnych opcji, każdego z nas ci ludzie reprezentowali. I kiedy oni giną, to ja jako Polak mam moralny obowiązek zadawać pytania i żądać dojścia do prawdy. I ja mam obowiązek dochodzenia tej prawdy. To jest test na mnie jako na Polaka, jako na godność narodową. No ja to tak rozumiem. Kiedy ktoś mi mówi, że proszę nie zadawać pytań, to we mnie się burzy.
Oczywiście, to jest, takie stawianie sprawy jest wielkim skandalem i w ogóle próbą jakoś unicestwienia podmiotowości Polaków. Już nawet nie tej podmiotowości narodowej, ale podmiotowości jako człowieka. No bo my po prostu musimy myśleć. Musimy myśleć, co się dzieje w naszym państwie, w jakim kierunku zmierzamy i między innymi musimy zadawać te pytania, o których ojciec mówi, o których mówi pani minister Kempa. Musimy dążyć do prawdy, a w tej sprawie musimy dążyć ze szczególną determinacją do tej prawdy, dlatego że właśnie zależy od tego godność każdego z nas indywidualnie i godność naszego narodu.
Przede wszystkim myślę, że również tutaj idzie o kwestię fundamentalną, mianowicie o naszą wiarygodność na forum międzynarodowym. Jeżeli siebie sami nie uszanujemy, to nas nikt nie uszanuje. Stare porzekadło polskie. Jeżeli opinia, międzynarodowa opinia publiczna będzie jakby obserwowała naszą zupełną bierność w wyjaśnianiu katastrofy, w której zginął polski prezydent, prawda, czyli osoba najważniejsza w państwie, i my machniemy wszyscy ręką, tak jak to robi w tej chwili rząd, bo ja to tak odbieram, to jak my będziemy tak naprawdę odbierani przez inne kraje, przez społeczność międzynarodową? To znaczy, że z nami można zrobić wszystko. To znaczy, że my jesteśmy takim narodem, który nie upomni się o nic. I tu nie chodzi o to, żebyśmy mieli jakieś złe relacje z Rosjanami. Nie, absolutnie, wręcz przeciwnie. Myślę, że nawet właśnie to jest teraz swoisty test na wiarygodność. Jeżeli będziemy się my wszyscy, cała opinia publiczna, my politycy opozycji zachowywać tak, jak się zachowuje rząd, to my tą wiarygodność i podmiotowość będziemy powoli tracić. Bo dzisiaj nie trzeba wojny, żeby stracić suwerenność. Wystarczy, że się nas dobrze obserwuje, na ile można się posunąć, prawda? W różnych sprawach. I to jest, myślę, fundamentalna kwestia również, obok tych dotyczących jak najbardziej rodzin, bo to jest jakby oczywiste. Obok tego, że my znajdujemy się w takim, a nie innym bycie politycznym jako posłowie opozycji, jako posłowie w ogóle Rzeczypospolitej Polskiej, i że za chwilę będziemy rozliczeni przez również historyków, prawda, bo w sensie historii to jest moment, to co się dzieje, prawda? Ale za kilkanaście lat będziemy rozliczani, cośmy w tej sprawie zrobili, więc to będzie również ocena historyczna. No i ocena też młodych ludzi. I z tego punktu widzenia również podjęliśmy taką właśnie decyzję.
Józef Piłsudski mówił kiedyś: historię swoją piszcie sami, bo inaczej napiszą ją za was inni i źle. I to chyba powinniśmy częściej lekcje z historii odrabiać. Proszę Państwa, zapraszamy do rozmów. Naszymi gośćmi są dzisiaj pani minister Beata Kempa, pan poseł Wojciech Szarama z Komisji Śledczych. Mówimy o Komisji Hazardowej, o Komisji do spraw zbadania okoliczności śmierci Barbary Blidy i mówimy także o zespole parlamentarnym, który powstał w celu wyjaśnienia tego, co stało się 10 kwietnia i po 10 kwietnia, jak przebiegały działania lub zaniechania naczelnych władz Rzeczypospolitej. 655 23 55, numer dla słuchaczy z Polski Północnej do Łodzi włącznie, 655 23 56 Polski Południowej i zagranica 655 23 33 oraz 655 23 66.
Niebo bywa pełne wichrów i burz, a z lotu ptaka już nie widać róż, bo wolność to nie cel, lecz szansa, by spełnić najpiękniejsze sny, marzenia. Wolność to ta najjaśniejsza z gwiazd, promyk słońca w gęsty las, nadzieja. Wolność to także skrzypce, z których dźwięków cud potrafi wyczarować mistrza trud. Lecz kiedy zagra na nich słabszy gracz, to słychać będzie tylko jęk, zgrzyt, płacz. Bo wolność to wśród mądrych ludzi żyć, widzieć dobro w oczach ich i szczęście. Wolność to wśród życia gór i chmur, poprzez każdy bór i mur znać przejście.
Słońce każda swoją stronę.
Wolność brzmi jak radosnych ludzi śpiew, co zdobyli swoją wolność na obronę zwycięstwa, mądrości, prawdy i miłości, spokoju, zdrowia, szczęścia i miłości. To diament do oszlifowania, a zabłyśnie blaskiem nie do opisania.
Radio Maryja, prosimy.
Szczęść Boże, do audycji.
Szczęść Boże, jesteśmy na antenie. Kto mówi skąd?
Larysa Stychów.
Bardzo proszę.
Ja bardzo serdecznie witam panią poseł, pana posła i ojca prowadzącego. I chciałam bardzo, bardzo, bardzo serdecznie podziękować pani poseł za tą determinację. Po prostu nie mam słów. Jestem pełna uznania dla pani, no i dla pani wszystkich kolegów z Prawa i Sprawiedliwości, ludzie prawi i dobrzy. Bardzo, bardzo mi zapadło w serce właśnie to zdanie, które padło, że to nie chodzi tylko o krzyż, to chodzi o usunięcie tego krzyża z po prostu właśnie do kościoła, gdzieś. Nie, tak nie możemy sobie pozwolić. Absolutnie na takie, to jest takie działanie. Bardzo, bardzo dziękuję za to zwrócenie uwagi. Nie przyszło mi to do głowy, że przecież to miał na celu, miał pan Komorowski. To powinien być tak jak pan Kaczyński, ojciec narodu, a kim on w tej chwili chce być? Jestem bardzo wzruszona. Bardzo dziękuję jeszcze raz. Życzę wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Z Panem Bogiem.
Dziękujemy. Z Panem Bogiem.
Dziękujemy bardzo. Dziękujemy za te słowa. To może pan Wojciech Szarama, ponieważ on ze Śląska, to myślę, że warto, żeby tutaj też powiedział, bo rzeczywiście tu użył bardzo mądrego sformułowania i tej przenośni, że za chwileczkę możemy mieć do czynienia z dyskusją, co z krzyżami dalej, prawda, w różnych instytucjach. Także dziękujemy za ciepłe słowa, oczywiście te jak zawsze bardzo, bardzo wzmacniają. Dziękujemy za te słowa. Za te w Częstochowie też bardzo dziękuję. Oj, oj, oj. Fantastyczne spotkanie. Wielkie gratulacje dla wszystkich organizatorów, dla wicedyrektora, ale i też wielkie gratulacje i pozdrowienia dla Państwa, bo rzeczywiście to było, no, niebawem przeżycie, ale też niebawem poświęcenie przy tej temperaturze i emocji, uczuć, ale i też tej pogodzie. Rzeczywiście to spotkanie miało podwójnie radosny, wspaniały wymiar.
Dobrze, że na antenie Radia Maryja ludzie ze Śląska się spotykają, że mogą wymieniać swoje myśli. Dziękujemy ojcu dyrektorowi za tą możliwość.
Radio Maryja, proszę.
Szczęść Boże, Broda się kłania.
Szczęść Boże, panie profesorze, witamy.
Już jestem na antenie.
Tak, jesteśmy oczywiście.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Rafał Broda z Krakowa. Szanowni Państwo, serdecznie witam i dziękuję za ten cały wykład na temat sytuacji. To było niezwykle szeroko ujęte, bo mimo okresu wakacyjnego dzieje się bardzo dużo. Ja po prostu podzielę się refleksją i proszę mi przerwać, jeżeli przedłużę zbytnio moją wypowiedź, ale naprawdę wszystko jest szalenie ważne, to co Państwo mówiliście. Mianowicie jestem po prostu zachwycony, jakoś odżyłem po tym wywiadzie prezesa Jarosława Kaczyńskiego w Gazecie Polskiej i jego wypowiedziami, tą konferencją prasową. Bardzo się cieszę, że w tak jasny sposób precyzyjnie stawia sprawę. Dzisiaj występuję w sytuacji no niezwykle mocnej, dlatego że to, co nazwano zmianą podczas kampanii wyborczej, zmianą Jarosława Kaczyńskiego, to była pewna zmiana języka, była pewna propozycja, że możemy mówić o sprawach inaczej. Jesteśmy skłonni do daleko posuniętej zgody. Chcecie nas nazywać lewicą? Proszę bardzo. Nie chcecie, żebyśmy cały PRL traktowali źle? Dobrze, powiemy, że Gierek był lepszy od Jaruzelskiego, powiedzmy. I ten cały język po prostu nie został przyjęty przez Platformę i tam cały czas była niesamowita agresja, która była prawie że proporcjonalna do tego umiaru, który był ze strony PiSu. Dlatego dzisiaj można po prostu mówić o pewnym doświadczeniu, że to nic nie daje, że widać, że Polacy wolą konkretny język, nawet jeżeli on jest mocny. No skoro Platforma wygrała te wybory, to znaczy, że ludziom nie przeszkadza taki język, a tym bardziej, jeżeli mocny język dotyka spraw w sposób niezwykle merytoryczny. Także ja jestem przekonany, że to jest wielki kapitał tego, co się działo przez te 3 miesiące. Ja na temat komisji hazardowej bardzo mało mam do powiedzenia. Ja tylko z pewnego rodzaju, żeby dać Państwu możliwość odpowiedzi na jakieś pytanie, to chciałbym zapytać, jak Państwo oceniacie rolę pana posła Stefaniuka? Bo szczerze mówiąc, oczywiście przy niezwykle jednoznacznie negatywnej sylwetce przewodniczącego komisji, pana Mirosława Sekuły, który wydaje się, że w ogóle kpi sobie z ludzi, którzy są świadkami tego wszystkiego, co się tam dzieje. Pan Stefaniuk może jest sympatycznym człowiekiem, może jest skłonnym do żartów i tego, natomiast uważam, że jego postawa jest taka dosyć mało poważna. bo w końcu tutaj chodzi o wielką sprawę, ważną sprawę, czy w końcu z tą korupcją uda się skończyć, czy się nie uda skończyć z tymi wszystkimi nieprawidłowościami. Takie no, pokpiwanie sobie, różne żarciki, a wreszcie głosowanie zwykle no, po linii Platformy Obywatelskiej, która zmierza do ucięcia głowy temu wszystkiemu, no to jest czymś niezwykle karygodnym. I teraz jeszcze w sprawie tej katastrofy. Mnie się wydaje, że to jest, ja się absolutnie zgadzam, że to jest obowiązek i partii opozycyjnej i w ogóle każdego Polaka, żeby stawiać sprawę wyjaśnienia tej katastrofy do końca w sposób absolutnie zdecydowany. No nie możemy pozwolić na to, żeby tutaj prawda, tak jak w przypadku zbrodni katyńskiej, żeby to było odsunięte w czasie. A z faktów, które są dostępne, to w zasadzie jedyne pewne, z mojego punktu widzenia, jedynym pewnym faktem to jest to, co obserwujemy, czyli zachowanie się strony rosyjskiej w tym całym wyjaśnianiu tej katastrofy. Przecież skoncentrowana dezinformacja, no niezwykle jakieś takie brutalne wręcz zawłaszczanie tych wszystkich materiałów, dokumentów związanych z wyjaśnianiem sprawy, czarnych skrzynek i tak dalej. I ja mam wrażenie, że Rosjanie to jakby im nie przeszkadzało to, że ludzie mogą podejrzewać, że tutaj się stała rzecz najstraszniejsza. Mam wrażenie nawet, że oni tak jakby chcieli, żeby się tego nie dało udowodnić, natomiast żeby ludzie mieli świadomość, tak, po 70 latach zlikwidowaliśmy setkę waszej elity i możemy zrobić z wami co chcemy, a w tym wszystkim zachowanie rządu jest po prostu karygodne i to rodzi się pytanie, dlaczego oni chcą ukrywać prawdę, dlaczego oni sprzyjają zasłanianiu tej prawdy, o co w tym wszystkim chodzi. No i tutaj już można dojść do spekulacji, że to wszystko się zaczęło jednak od tego telefonu i propozycji spotkania 7 kwietnia, której wtedy nie rozumieliśmy, w ogóle nie wiedzieliśmy, o co chodzi. Tutaj chodzi o jakieś granie na podziały wewnętrzne w Polsce. No okazało się, że chodziło o coś znacznie poważniejszego. I ja się bardzo cieszę, że PiS w tej chwili jasno mówi, bardzo, bardzo precyzyjnie i z całą siłą, bo jeżeli się mówi prawdziwie, jeżeli się dotyka prawdziwych faktów, to jest niesamowity potencjał. Wtedy można mówić prosto, można mówić jasno i myślę, że najwyższa pora, żeby konsekwentnie to działanie wcielać w życie, również w innym wymiarze, ale to nie chcę rozwijać więcej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za wszystko, co Państwo robicie. Szczęść Boże i bardzo proszę ewentualnie o ten komentarz na temat pana Stefaniuka.
Dziękujemy Panie Profesorze. Szczęść Boże.
Szczęść Boże Panie Profesorze. Bardzo dziękujemy. Panie profesorze, ja powiem tak, może jeszcze tak sekundę do katastrofy, czy może też pan Szarama powie więcej, ale proszę zauważyć tutaj, jak najbardziej pan profesor ma rację, że i pan profesor dotknął tego początku, czyli tego 7 kwietnia. Zadaniem tego zespołu parlamentarnego, myślę po wielu, wielu zadań, planów, które mamy, to jest przede wszystkim ustalenie bardzo szczegółowego kalendarium. Bardzo szczegółowe. Jeżeli nie będzie odpowiedzi rządu, co do pewnych dat, tak, pewnych zdarzeń, które muszą być takim logicznym ciągiem przyczynowo-skutkowym. To jest jest oczywiste. To wtedy będzie tak zwana biała plama. Za to odpowiada rząd. Nie chce odpowiedzieć albo nie umie odpowiedzieć na to pytanie, prawda? Więc tutaj jasno całe kalendarium musi być przedstawione. I od tego na pewno zaczniemy. Czyli właśnie od kwestii dotyczących tej daty, tych dwóch dat wizyt. Dlaczego one są dwie? Dlaczego tak się stało? I będziemy pamiętamy, się tego bardzo dokładnie domagać.
Pani minister, pamiętamy jeszcze to właściwie takie ze strony polskich polityków obozu rządzącego wyśmiewanie prezydenta. Po co tam jedziesz? Przecież nie masz zaproszenia. Przecież nikt cię tam nie chce.
Dokładnie.
To znaczy, że...
Umniejszanie rangi, umniejszanie godności urzędu
własnej głowy państwa.
Tak, własnej głowy państwa. I w tej sytuacji również, co mogło być tego następstwem? Czy to, że właśnie obniżone wymagania, obniżone zabezpieczenie tego miejsca i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj musimy tą kwestię bardzo dokładnie, krok po kroku wyjaśnić. Oczywiście, co do kpin z tego wszystkiego, to ja się jak najbardziej, panie profesorze, zgadzam. To nie ulega żadnej wątpliwości. A ostatnim potwierdzeniem, proszę bardzo, jest to, zresztą pan Marek Kuchciński, naszym obecnie pełniący obowiązki, może tak powiedzieć, szefa klubu parlamentarnego, wysłał pismo właśnie wczoraj do Tuska, do pana premiera Tuska, w którym to piśmie domaga się wyjaśnień od premiera, jak to jest, pomiędzy stanowiskiem rosyjskim, tak, że niczego już wam nie, wszystko wam przysłaliśmy, niczego wam nie prześlemy, a polskimi prokuratorami, to jest kolejna, to odsłona tego jednego wielkiego nieporozumienia i można powiedzieć kpin. I wreszcie chociażby ostatnia informacja, którą usłyszałam, że polscy archeolodzy wyjadą dopiero na jesień, tak, co można na jesieni w błocie, prawda, zrobić tam na tej ziemi smoleńskiej. No ja przepraszam bardzo, ale ta sprawa też się ciągnie od jakiegoś czasu, choć na początku byłam dość sceptycznie nastawiona do tego pomysłu, ale teraz po tym później, jak było niezabezpieczone to miejsce i że wciąż coś tam się odnajdywało i to warto, żeby zresztą pewnie będą tam i też jechać, jeździć pielgrzymki. No warto, żeby to miejsce jakoś godnie zabezpieczyć.
Nie, też pamiętamy, pani minister, myślę, że państwo też pamiętają, jak w kilka godzin po tej tragedii wypłacono z konta pieniądze, prawda?
Tak.
I później minister Graś, który pomylił służby, jeżeli dobrze pamiętam, przepraszał w języku rosyjskim nawet.
Tak, to po prostu...
No to są takie wyjątkowo nieprzyjemne historie i związane ze sprawą tej katastrofy. Ja bym chciał wierzyć w to, że po prostu, że zrobili to źli ludzie, którzy mogą zdarzyć się wszędzie. Po prostu złodzieje ukradli karty. Natomiast potem już z perspektywy czasu raczej nie ulega wątpliwości, że to miejsce katastrofy było niezabezpieczone w wystarczający sposób, że można było tam po tym polu chodzić właściwie bez problemów i potem również natknąć się właśnie nawet na kartę bankomatową, czy na pamiątki, czy niestety nawet na jeszcze na ludzkie szczątki. A więc to było zabezpieczone w sposób niewystarczający. Natomiast ja bym chciał też się odnieść do jednego z fragmentów tej wypowiedzi pana profesora. Otóż zarówno Polacy, rząd, jak i Rosjanie powinni zrobić wszystko, aby tych niedomówień w tej sprawie, tych pytań było jak najmniej. I na Rosjanach tutaj spoczywa szczególna odpowiedzialność, żeby tą sprawę wyjaśnić w szczególnie drobiazgowy i kompetentny sposób. Dlatego, że tak jak ojciec powiedział, to nie była wycieczka, to nie był wyjazd bogatych ludzi polityki na pole golfowe, żeby się pobawić. Tam zaproszenia Polacy do Katynia nie potrzebują. My tam jedziemy jak gdyby do siebie. Jedziemy na groby naszych bliskich, na groby bohaterów, którym jesteśmy winni cześć i pamięć. I z tego względu Rosjanie powinni jak najszybciej doprowadzić do tego, aby ze swej strony wszystkie elementy tej katastrofy wyjaśnić.
Ja jeszcze odpowiem panu profesorowi na ten wątek dotyczący PSL-u w Komisji Hazardowej, a konkretnie pana byłego marszałka Stefaniuka. W mojej ocenie, panie profesorze i szanowni państwo, to jest trochę tak. Z jednej strony PSL mówi, że tą sprawę, czyli sprawę afery hazardowej, no umowa koalicyjna nie obowiązuje, prawda? Czyli nie jest to jeden z punktów. Tak to zrozumiałam, tak to przynajmniej niby na zewnątrz ma wyglądać. Ale tak naprawdę okazuje się, że bardzo często w tych fundamentalnych sprawach, czyli na przykład tak jak teraz sprawy dotyczące dosłuchania jeszcze tych kilku świadków niezwykle ważnych, biorąc pod uwagę, że potrafimy pracować w tempie ekspresowym, można było ich w przyszłym tygodniu wszystkich przesłuchać dla jasności sprawy. Jak chociażby ten fakt, że poczekać na to spotkanie z prokuratorami i jednak storpedować sprawę tego sprawozdania. No tutaj jakby pan marszałek mówi jednym głosem jednak z nieprzejednanym panem Sekułą. I ja myślę, że tutaj PSL po prostu uwiarygadniając Mira, Zbycha, Rycha tych w tej wersji upudrowanej, tak naprawdę traci na znaczeniu i te notowania ostatnie, które są, no, wierząc im, nie wierząc, niestety już są nawet poniżej tak zwanego progu czy błędu statystycznego. I to jest oczywiste. No, każdy, kto będzie jakby próbował wspierać w uwiarygadnianiu tego typu kwestii, będzie na tym tracił, ponieważ PSL jest zdecydowanie słabszy. Będzie tutaj tracić. I abstrahując od jak gdyby zachowania pana marszałka, akurat tego zachowania, ja nawet niejednokrotnie go proszę o pewne głosowania. Tak? Panie marszałku, no jest pan osobą, która no, dużo więcej przeżyła niż my tutaj wszyscy razem, prawda? Że to właściwie jest dla prawdy, że wiele razy się udało, że rzeczywiście przegłosował, czy pomógł przegłosować ważne wnioski dowodowe i to trzeba tutaj oddać. Ale zobaczymy, jak będzie się PSL zachowywał w tej sprawie fundamentalnej, czyli w sprawie sprawozdania. Ja jestem takiego zdania, że jednak powinni się nad tym zastanowić. Może bardziej, może liderzy nie mieli czasu przyglądać się tej sprawie, ale pan marszałek Stefaniuk powinien im zdać relację z tego, co tam jest w tych dokumentach, szczególnie w dokumentach ściśle tajnych. W dokumentach te, no, Mariusz Kamiński odtajnił, przypomnijmy, te zdjął klauzulę ściśle tajnym jako wytwórcę, jako CBA było wytwórcą. Ale i można uzyskać zgodę, moim zdaniem, prokuratora na upublicznienie tego typu, już o tym mówiłam, tych właśnie stenogramów. Ale to jest bardzo ciekawe. W ogóle może bardziej ciekawe jest to, jak zachowa się PSL przy tym ostatecznym akcie. Niemniej jednak, niezależnie od tego, szanowni państwo, jak zachowa się PSL, my zdania nie zmienimy i w hołdzie prawdzie zostawimy jednak swoje sprawozdanie w odpowiednim czasie, w odpowiednim momencie, swoje wnioski, w tym również wnioski rozpatrujemy, tak jak powiedziałam, wnioski do prokuratury, w tym realizacja w tej materii pana ministra Wassermana, który był niezwykle zaangażowany i zapracowany w tej sprawie. To jestem również jemu winna. No i myślę, że jeszcze być może inne pociągnięcia, o których będzie można całkiem spokojnie mówić już po wakacjach.
Radio Maryja, prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Czy można wystąpić na antenie?
Na wieki wieków, amen. Jesteśmy. Kto mówi skąd?
Kazimierz z Katowic.
Proszę, panie Kazimierzu. Prosimy.
Można już?
Tak, tak, tak.
Ja mam takie pytanie w sprawie tego zespołu do spraw zbadania katastrofy smoleńskiej. Jedna ze znanych gazet napisała, że ma on znaczenie propagandowe, bo nie ma kompetencji śledczych. Jednocześnie w Sejmie są dwie komisje dotyczące śmierci dwóch osób. No nie chcę tu cytować Stalina, który twierdził, że śmierć jednej osoby jest to drama, a większej liczby osób to fakt statystyczny. Jeszcze taką jedną uwagę. Dlaczego zastosowano konwencję chicagowską, chociaż dotyczy ona lotnictwa cywilnego, a był to samolot wojskowy, bo miał biało-czerwone szachownice? Jeśli tu ktoś z gości mógłby mi to wyjaśnić. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy, panie Kazimierzu. Pan poseł Wojciech Szarama.
Ja myślę, pozdrawiam pana, panie Kazimierzu. Jesteśmy sąsiadami, ja mieszkam w Bytomiu, a więc nieduża odległość nas dzieli. Ja myślę, że jeśli chodzi o to drugie pytanie, to wybrano takie łagodniejsze wyjście, a więc zastosowano konwencję chicagowską, później powiedziano, że się tę konwencję stosuje po to, żeby ułatwić jak gdyby Rosjanom rozpoczęcie śledztwa i wzięcie sprawy w swoje ręce. I tak to było wygodniejsze. Przez bardzo długi okres czasu mówiono, że my nie mamy specjalnie środków na to, żeby prowadzić to postępowanie, że Rosjanie będą mogli to zrobić lepiej. Teraz się okazuje, że jest to nieprawda, dlatego że ten zapis czarnych skrzynek przekazany nam w formie stenogramu przez stronę rosyjskiej okazuje się niepełny i według jakichś takich różnych przecieków, enuncjacji prasowych wynika na to, że polscy technicy już odczytali więcej. A więc być może trzeba by tutaj byłoby dokonać takiego manewru, że niech Rosjanie sobie skopiują tą zawartość czarnych skrzynek, a oryginały niech nam oddadzą i niech my zaczniemy wreszcie tutaj konkretną taką profesjonalną pracę. A więc jest rzeczą ewidentną, że to był samolot państwowy i tutaj myśmy powinni tą sprawę z Rosjanami rozegrać inaczej. To myśmy powinni być gospodarzami tego postępowania. Oni nam powinni pomagać. Nasi prokuratorzy i nasi specjaliści powinni być od samego początku na miejscu. Zespół parlamentarny będzie starał się dociec tych wszystkich przesłanek, które kierowały decyzjami polskiego rządu i będzie starał się również dotrzeć do tych wszystkich szczegółów, które są jeszcze w tej chwili opinii publicznej nieznane.
Ja myślę też, panie Kazimierzu, że warto, aby pan, jeśli i wszyscy państwo, którzy interesujecie się sprawą katastrofy smoleńskiej, zerknęli na strony internetowe. Jest taka komisja infrastruktury w polskim parlamencie. To jest www.sejm.gov.pl. Wystarczy wejść na stronę komisji sejmowych i tam mamy stenogramy z posiedzeń. Tam możecie państwo doskonale odczytać, co kto, jakie kto zajmuje zdanie i stanowisko. I było takie posiedzenie krótko po katastrofie podkomisji infrastruktury. Znajduje się również na tej stronie internetowej protokół z tego posiedzenia. Na tym posiedzeniu był obecny jedyny akredytowany przedstawiciel Polski, pan Edmund Klich. I on odpowiadał na nasze pytania. Najpierw sam jak gdyby wygłosił zdanie wstępne, później odpowiadał na nasze pytania. Również udałam się na posiedzenie tej podkomisji, mimo iż to nie jest jakaś ta moja specjalna dziedzina. Ale ono jest bardzo ciekawe, ten stenogram. I tam właśnie pan Edmund Klich opowiadał, w jaki sposób stał się tym akredytowanym przedstawicielem po 5 dniach od katastrofy i tak naprawdę nie
dopiero
do końca
po
wiedział.
5 dniach.
Tak. On tam wtedy to przyznał. Ale co się działo w ciągu tych 5 dni? To jest bardzo ciekawy moment. Dlaczego właśnie to pytanie, panie Kazimierzu, dlaczego konwencja chicagowska? Tam nie do końca, bo jakby na początku Edmund Klich mówił o tym, że on, jak to wszystko się stało, to on, ja to tak zrozumiałam, jak gdyby sugerował, czy myślał, czy jakby był pewien, że to nie konwencja chicagowska, a na przykład umowa polsko-rosyjska powinna być podstawą, prawda? Natomiast później jakoś to zdanie się zmieniło i teraz mamy lukę, prawda? Jaką decyzję podjął, czy na podstawie czego podjął decyzję pan Donald Tusk, że to jak gdyby ta sprawa toczy się według konwencji chicagowskiej? A jeśli taką podjął, to dlaczego później nie starał się, bo tam, tak jak już powiedziałam też w programie, że jest jeszcze jeden taki moment, taki element tej konwencji, gdzie można było go wykorzystać i poprosić stronę rosyjską, czy wnieść do strony rosyjskiej o przejęcie tego badania. I to jest niesamowicie ważne. My nie wiemy dzisiaj tak naprawdę, bo Donald Tusk milczy w tej sprawie. Mamy tylko to, co powiedział na tej podkomisji pan Edmund Klich. Ale Donald Tusk milczy w tej sprawie tak naprawdę. Troszeczkę próbował mówić pan minister Kwiatkowski, mówiąc o tym, zresztą ja nie przyjmuję absolutnie tego tłumaczenia, że umowa polsko-rosyjska jest na takim stopniu ogólności, że trzeba by było ojej, bardzo długo jak gdyby te szczegóły uzgadniać i dopiero wtedy by się długo to badanie, czy to śledztwo mogło przeciągać. Nic bardziej zdrożnego. Bierzemy pod uwagę właśnie umowę polsko-rosyjską, przejmujemy badanie, a wtedy wchodzą procedury. Przecież Komisja Badania Wypadków Lotniczych Polskich ma określone procedury. Polska prokuratura ma procedurę karną, rosyjska prokuratura ma swoją procedurę. Koniec, kropka. Tu niczego więcej nie trzeba uzgadniać. Ta umowa dawała podstawę do tego, żeby to badanie moim zdaniem, w mojej ocenie przejąć. I to jest niezwykle ważne. Zapraszam na tą stronę internetową. Proszę to przejrzeć. Tam państwo będziecie mogli zobaczyć, co na ten temat mówił Edmund Klich krótko po katastrofie i krótko po tym, jak zaczął pracować w tej komisji badania wypadków lotniczych, w tej rosyjskiej komisji.
No i w ogóle na stronie sejm.gov.pl znajdą Państwo wystąpienia posłów, interpelacje, znajdą Państwo także wyniki głosowań, więc warto tę stronę oglądać i przyglądać się dokładnie, kto jest za czym i kto jak głosuje.
A jeszcze, jeśli ojciec pozwoli, bo pan Kazimierz poruszył jedną rzecz na samym początku swojej wypowiedzi, że w niektórych mediach, czy w jakimś tam medium jest powiedziane o tym, że to będzie miało, to nasze powołanie tego naszego zespołu będzie miało taki tylko wymiar medialny, prawda, jakiś spektakularny i tak dalej. No, drodzy Państwo, do tej pory nie ma, nie wyobrażam sobie w tej chwili, znaczy może inaczej, no, komisja śledcza, no my tu z panem Wojciechem próbujemy Państwu tłumaczyć, jaki jest mechanizm w tej chwili w komisji śledczej w sytuacji, kiedy działa się prawo silniejszego, prawda, a nie dążenie do prawdy. Że w telewizji Trwa mówiliśmy o tym, że bezwzględnie należy zmienić formułę komisji śledczej, a przede wszystkim no, podstawę, jaką jest ustawa o komisji śledczej. Diametralnie trzeba zmienić, bo po prostu no, Platforma wywróciła, moim zdaniem, ideę komisji śledczej do granic absurdu. I dlatego w tej sytuacji, ale dlaczego ten zespół? Dlatego, że to jest zespół to jest zespół parlamentarny, czyli mogą przystąpić, kto chce, posłowie. I tu będzie widać dobrą wolę, prawda? Kto chce przystąpić do takiego zespołu? A on się rządzi innymi prawami niż komisja śledcza, zupełnie innymi prawami. Jest to jakieś forum poselskie, na którym obywatelskie, na którym będzie można na ten temat bardzo swobodnie podyskutować. Tam nam większość parlamentarna, większość, przepraszam, obecnie rządzących, nie zamknie ust, tak jak w komisji śledczej. To boli prawdopodobnie rządzących w tej sprawie.
Ale czy rządzący będą mieli na przykład obowiązek przychodzenia, kiedy Państwo poprosicie o złożenie wyjaśnienia w jakiejś sprawie? Czy to będzie tylko znowu ich dobra lub zła wola?
Będą protokoły, które też moim zdaniem będą mogły być ujawnione w internecie i niech nie przyjdą, niech nie złożą, niech wykazują arogancję.
To znaczy tam oni, minister, jeśli dostanie zaproszenie na posiedzenie zespołu, on powinien przyjść i tak jak w przypadku innych komisji w Sejmie, może być taka sytuacja, że przyśle w zastępstwie jakąś inną osobę, ale to będzie osoba z jego pełnomocnictwami i osoba, która będzie musiała złożyć takie rzetelne wyjaśnienia, bo wyjaśnienia złe, błędne, nierzetelne obciążą szefa, czyli tego ministra.
I jak rozumiem, Państwo systematycznie będziecie przekazywali informacje o pracach tego zespołu parlamentarnego.
Jak najbardziej. Uważamy, że właśnie ideą główną i przewodnią tego zespołu, czy może zaraz za oczywiście dążeniem do wyjaśnienia prawdy, jest informowanie rzetelnej opinii publicznej. Bo do tej pory, dlaczego są spekulacje? No dlatego są spekulacje, ponieważ nie ma rzetelnej informacji ze strony rządu. Takiej naprawdę przekazywanej opinii publicznej systematycznie, tak jak ojciec powiedział. Nie mówimy, że od razu ma tutaj wszystko, bo to jest wiadomo, trwa śledztwo i tak dalej. Badanie i śledztwo, odróżniajmy te dwie rzeczy. Śledztwa, bo jeszcze mamy przecież rosyjskie, nie zapominajmy. I to informowanie rzetelne opinii publicznej. Ja jeszcze wrócę, przepraszam, bo tak myślę, że warto i trzeba tutaj o tym powiedzieć, że przecież podczas kampanii wyborczej ważne też było to, że niektóre media podnosiły sprawę katastrofy smoleńskiej i słusznie. To były media, prawda? Więc weźmy tutaj na przykład pod uwagę Nasz Dziennik, prawda? Były tam pewne ustalenia czy pewne wątpliwości, które trzeba było artykułować i Nasz Dziennik to robił, prawda? I tam i redaktorzy, i osoby, które znaczące, które się wypowiadały w tej sprawie, jak najbardziej ten głos w dyskusji oddawały i jakby informowały opinię publiczną o pewnych przemyśleniach. My mieliśmy tego dowody właśnie na tych spotkaniach, ponieważ Państwo podnosiliście bardzo często właśnie te wszystkie artykuły w naszym dzienniku, czy też tutaj w telewizji Trwam, w Radiu Maryja, też na ten temat rozmawialiśmy, bo jest to żywe radio, prawda? Tu rozmawiamy na żywo z naszymi radiosłuchaczami, więc siłą rzeczy o tych rzeczach rozmawialiśmy. I to jest bardzo ważne. Natomiast niektóre media, no niestety na potrzeby, tak jak powiedziałam, ja takie odczucie mam i takie wrażenie odniosłam, że jak trzeba było cokolwiek przykryć, pojawił się jakiś, nie wiadomo skąd właśnie przeciek, chociażby ze stenogramów. A przecież wiemy, że i cały czas odwołujemy się do całokształtu materiału dowodowego, zawodowego. Na stenogramy trzeba nałożyć parametry lotu, trzeba nałożyć inne informacje, nie może to być wyrwane z kontekstu.
Dlatego, że
właśnie potem pojawia się co? No błąd pilota, prawda? Co jest niedopuszczalne, już niejednokrotnie mówiłam, chociażby ze względu na rodziny tych pilotów. Proszę sobie wyobrazić, nie dość, że przeżywają traumę utraty najbliższych osób, z powodu utraty najbliższych osób, to jeszcze dzisiaj jest im dokładana kwestia dotycząca zupełnie nieusprawiedliwionego i nieuprawnionego zarzutu co do tego, że to oni ponoszą winę za tą katastrofę i że to jest jednoznacznie błąd pilota. Podobnie jak Janusz Palikot przypisuje winę, w ogóle nie wiem, czy powinniśmy to nazwisko tutaj wymieniać, ale przypisuje winę wprost, takie odnoszę wrażenie, Lechowi Kaczyńskiemu.
No i dodajmy jeszcze, że nie wiemy tak naprawdę, co działo się na tak zwanym, trudno to nawet nazwać wieżą kontroli lotów, no, prawda? Co tam się działo? Zresztą zeznania te, które także, do których dziennikarze dotarli, pilotów JAKA-40 stoją w sprzeczności ze stenogramami, które zostały upublicznione. Więc to są zagadki, pytania, które wymagają odpowiedzi i tej odpowiedzi na 97 dni po katastrofie w dalszym ciągu nie ma i wydaje się też, że nie jesteśmy wcale bliżej tej odpowiedzi, bo rozumiem, że pewnych odpowiedzi może jeszcze nie być, ale chcielibyśmy widzieć, że jesteśmy przynajmniej troszeczkę bliżej. Jeszcze jeden telefon w tej części, ale też uspokajam Państwa, bo telefonów jest bardzo dużo. Państwo posłowie, pani minister Beata Kempa, pan poseł Wojciech Szarama zostają jeszcze po północy i będą do Państwa dyspozycji. Proszę, Radio Maria, halo.
Radio Maria?
Tak, prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Proszę Ojca, przypomniałam sobie, ponieważ słucham cały czas, stoję przy radiu.
A kto mówi i skąd?
Janka z południa Polski.
Proszę bardzo.
Proszę Ojca, wypowiedź, gdy pan prezydent Kaczyński był z wizytą w Gruzji i wypowiedź pana Bronisława Komorowskiego, jaki prezydent, takie strzały. Więc on, ja to odebrałam to tak, jakby on się poczuł zawiedziony, że te strzały wtedy nie trafiły w naszego prezydenta Kaczyńskiego. I cały czas ta myśl po mnie, i ja nawet jak to mówię, to aż cała drży z tego myślenia, że tak potrafią ludzie być przeokropnie podli i niedobrzy. On to wtedy tak wypowiedział, ja to tak odebrałam, że właśnie, że on się poczuł tak zawiedziony, że też jaki prezydent, takie strzały. Czy ojciec to pamięta?
Pamiętam wypowiedź, no, chyba ona nawet już miała, no, jaki prezydent, taki
tak,
zamach.
To tak to wszystko było już tak zaaranżowane, że potem aż to się tak się stać musiało, bo to cały czas jeżeli ludzie nad tym chyba pracowali. No ja to tak cały czas...
My musimy, pani Janko, dochodzić do prawdy i zadawać te pytania, pamiętając też o okolicznościach, które miały miejsce, jak pani minister Beata Kempa mówiła, przed 10 kwietnia. Bo splot tych wydarzeń, okoliczności, gdzie polscy politycy występowali przeciwko głowie państwa w imię porozumienia premiera Donalda Tuska z Władimirem Putinem i w imię jego wizyty 7 kwietnia, to są rzeczy skandaliczne i absolutnie niedopuszczalne, żeby polscy politycy występowali przeciwko polskiej głowie państwa właściwie na forum zewnętrznym, bo tak to można określić.
Tak, i na ile te słowa mogły wpłynąć na obniżenie, tak jak powiedziałam, naszej wiarygodności Urzędu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, a co za tym idzie obniżenia jakości, no najogólniej mówiąc, obsługi, prawda, tego lotu zarówno po stronie polskiej, jak i rosyjskiej. I oczywiście pani ma jak najbardziej rację, że należy te rzeczy, o tych rzeczach rozmawiać. To nie jest tak, że my teraz wytrzemy te słowa. Zresztą ja przytoczyłam też chyba dokładnie było tak, czy jaka wizyta, taki zamach, nieważne, w każdym razie dotyczyło, kontekst dotyczył nieżyjącego prezydenta, prawda, urzędującego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Dzisiaj Platforma próbuje to tak tłumaczyć, bo gdzieś mi tam ktoś odpowiedział na ten mój wywiad do Onetu bodajże, bo ja przytaczałam też te kwestie, które właśnie pani dzisiaj przytoczyła, było więcej, bodajże, o ile sobie przypominam, że ślepy snajper by trafił, prawda, i tam jeszcze inne kwestie, że to pan Komorowski wytłumaczył, że się z tych słów wytłumaczył. Jej jakoś do mnie to nie dotarło mimo wszystko i uważam, że wszystkie te elementy, a także szereg innych, trzeba będzie bardzo dokładnie zbadać i bardzo dokładnie przemyśleć, na ile ono mogło obniżać naszą również tutaj wiarygodność. Są pewne granice krytyki. Są pewne granice naśmiewania się, są pewne granice ironii, cynizmu. Tą granicą jest godność urzędów. Tak jak ja bardzo często Państwu na spotkaniach o tym mówiłam. Godność urzędu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, godność flagi polskiej, godność hymnu narodowego. I tutaj trzeba pokazać rządzącym, którzy chyba te granice tego cynizmu przekroczyli w sposób niebywały,
pani minister,
że to może naprawdę skutkować czasami w sposób taki, że samych ich to zaskakuje, a dzisiaj próba, bo dzisiaj tak naprawdę powinni posłowie również Platformy stanąć z nami w szeregu i też domagać się tej prawdy. I domagać się jakby ustalenia pewnych kwestii dla potomnych, że tak dalej być nie może, bo inaczej to my się po prostu staczamy. My nie wznosimy się wyżej w tym naszym rozwoju cywilizacyjnym, tylko po prostu się w tym wszystkim staczamy.
To jest taka trochę równia pochyła. Pamiętamy, jak prezenter jednej ze stacji telewizyjnych w odchody włożył polską flagę. Później sąd mówił, że to nie polska flaga, bo to nie są te wymiary i tak dalej, ale przecież biel i czerwień złączone z sobą to są nasze barwy narodowe. I, i tutaj już nawet i wymiar sprawiedliwości, kiedy coś takiego orzeka, no to jest podważanie autorytetu państwa, szacunku do państwa, szacunku tak naprawdę do samych siebie. Później ktoś może krzyczeć, jaki prezydent, taki zamach, o dorzynaniu VAT-ach, odliczanie czasu urzędującemu prezydentowi w Bydgoszczy przez Radosława Sikorskiego, wyginiecie jak dinozaury, grzmiał Donald Tusk z mównicy sejmowej i tak dalej, tych przykładów jest.
Wspomnę, takie
tolerancja sądów, biegłych sądowych, którzy tym sądom sporządzają opinie dla zachowań, w których znieważa się głowę państwa, w których znieważa się w ogóle Polskę, jest naprawdę zadziwiająca i no niestety, ale daje nam bardzo wiele do myślenia. My mamy określone przepisy w polskim prawie i one powinny być wykonane. Jeśli chodzi o tę sytuację z Gruzją, to tutaj chciałbym jednak taki jeden pozytywny element podać. Lech Kaczyński jest bohaterem w Gruzji.
Tak.
Powszechnie szanowanym człowiekiem, nie tylko przez polityków, ale również przez zwykłych Gruzinów. Jego imieniem została od razu po śmierci nazwana jedna z głównych ulic stolicy Gruzji. Jest to człowiek szanowany za swoją niezmiennie jednoznaczną postawę wspomagającą Gruzinów w ich walce o niepodległość. W ich walce o utrzymanie swojego wolnego państwa. I trzeba wszystkim na każdym kroku przypominać, że prezydent Lech Kaczyński znalazł się w tej Gruzji kilka razy w najtrudniejszych dla Gruzinów momentach, wtedy, kiedy niepodległość ich państwa była zagrożona.
Zresztą trzeba tu wspomnieć o jeszcze jednej inicjatywie, o której jakoś tak Poprawne politycznie media milczą, mianowicie w ślad za tym, nie tylko jakby ta obecność pana prezydenta, bardzo znacząca, bo obecność prezydenta dużego 40-milionowego kraju w środku Europy w tak trudnej sytuacji Gruzinów, ich nierównej walce o niepodległość, jest bardzo ważna i bardzo znacząca.
Członka NATO.
Członka NATO oczywiście podkreślił to, zresztą sam prezydent Saakaszwili tym, że przybył na uroczystość, mimo wielu trudności, prawda, w jaki sposób...
Szalony rajd prezydenta.
Tak, szalony rajd.
Podczas gdy inni,
piękna jego postawa, proszę mi wierzyć.
Podczas gdy inni przyjaciele nie dotarli.
Tak, piękna postawa, jego zachowanie w ogóle było dla nas no, też wielkim przykładem, ale godnym podziwu. Za to mu serdecznie dziękujemy jako parlamentarzyści. No, ale chcę powiedzieć, że dalej przecież tam Kancelaria Prezydenta jak gdyby organizowała pomoc dla dzieci gruzińskich. No, to znamy tą historię. Myślę, że kiedyś trzeba będzie ją opisać. Ale była taka wydana książeczka na potrzeby uroczystości pogrzebowych na Wawelu, wtedy, kiedy chowano parę prezydencką. I w tej książeczce były takie słowa. Różni bardzo ważni ludzie w Europie i na świecie mówili w kilku słów zdaniach, w dwóch, trzech zdaniach jakieś myśli, zawierali myśl o polskim naszym prezydencie, panu Lechu Kaczyńskim. I nie potrafię ich teraz odtworzyć, nie chciałabym ich też jakoś przekręcić, mówiąc brzydko, ale warto gdzieś się zamieścić, myślę, że chyba to zrobimy, bo słowa właśnie prezydenta Saakaszwilego były chyba najpiękniejsze i oddawały wszystko to, co było piękne w tej działalności Lecha Kaczyńskiego, nie tylko jako prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ale jako człowieka. Najpiękniejsze słowa, jakie tam właśnie wyczytałam. Teraz mi się to tak przypomniało.
Bardzo dziękuję za tę część spotkania. Już drugie nasze spotkanie po telewizyjnym 18.15, teraz w Radiu Maryja i po północy także nasi goście, pani minister Beata Kempa, pan poseł Wojciech Szarama, reprezentanci komisji śledczych, pani poseł reprezentuje komisję hazardową, pan poseł komisję do spraw zbadania okoliczności śmierci Barbary Blidy i domyślam się, że oboje państwo są w zespole parlamentarnym do zbadania okoliczności katastrofy nieopodal Katynia samolotu rządowego z panem prezydentem i delegacją polską na
pokładzie. Tak, podpisaliśmy się pod wnioskiem do marszałka Sejmu o powołanie tego zespołu. Także myślę, że to jest oczywiste, że chyba jako doświadczenie już w komisjach śledczych. Chcemy to swoje doświadczenie również jak gdyby przenieść na ten bardzo ważny, by nie powiedzieć w tej chwili najważniejszy grunt dla nas wszystkich, Polaków myślących o Polsce w sposób godny, oczywisty i jednoznaczny, ale też razem pracujemy z panem Wojciechem Szaramą w Komisji Ustawodawczej. Jest to bardzo ważna komisja, taka niepolityczna komisja, ale ważna, bo tam badamy zgodność, pan Wojciech Szarama jest przewodniczącym tej komisji, zgodność ustaw naszych polskich z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. Tam mamy okazję już na takie wytchnienie intelektualne w tej komisji. Chcę to powiedzieć panu przewodniczącemu. Jeszcze mu o tym nie powiedziałam, ale rzeczywiście jest tam wytchnienie intelektualne. Fantastycznie prowadzone komisje. Myślę, że wzorcowo, najlepiej prowadzone. I nie mówię dlatego, że jest to mój kolega z klubu parlamentarnego, ale już trochę tych komisji przeszłam. Nie chcę tu Wojtka porównywać do przewodniczącego SEKU. Absolutnie. W ogóle nie ma żadnego porównania. Proszę mi wierzyć. Więc po tej komisji hazardowej przewodniczonej przez pana Sekułę. Proszę mi wierzyć, że jak idę do Komisji Ustawodawczej, to właśnie to jest to wytchnienie intelektualne.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję. Komisja Ustawodawcza to jest taka komisja stała z Sejmu. To jest jedna z tych komisji, gdzie posłowie powinni pracować tak merytorycznie na tych sprawach, na które najlepiej się znają. No, prawnicy nad prawem, lekarze nad służbą zdrowia. No, obyśmy mieli jak najmniej takich problemów, żeby powoływać komisje specjalne, które głosują potem wbrew zdrowemu rozsądkowi. Nie na podstawie zgromadzonych dowodów, tylko na podstawie instrukcji politycznych. Także mam nadzieję, że kiedyś będzie taki układ w Sejmie, że rzeczywiście będziemy pracowali na co dzień nad zagadnieniami, na którymi się znamy, dla dobra Polaków, dla dobra Polski.
Już dawno ktoś powiedział, że wy macie rację, ale ja mam pieczątki. I to chyba cały czas niestety obowiązuje również w Polsce. Dziękuję za tę część. Minister Beata Kempa, poseł Wojciech Szarama, nasi goście do tej pory i jeszcze po północy.